I z Ewangelii świętego Łukasza, zaczynając od 24 rozdziału i 13 wiersza. I oto tego samego dnia dwóch z nich szło do wioski zwanej Emaus, która była oddalona o 60 stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali ze sobą o tych wszystkich rzeczach, które się wydarzyły. I stało się, że kiedy mieli razem społeczność i dyskutowali, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, ale ich oczy były zasłonięte tak, że go nie mogli poznać. I rzekł do nich, cóż to są za rozmowy, które wy ze sobą prowadzicie, gdy wy idziecie i jesteście smutni? A jeden z nich, który miał na imię Kleofas, odpowiadając, rzekł do niego, czy ty jesteś jedynym obcym w Jerozolimie i nie dowiedziałeś się o rzeczach, które się w tych dniach wydarzyły? I on rzekł do nich, o jakich rzeczach? I oni mu odpowiedzieli, odnośnie Jezusa Nazareńskiego, który był prorokiem mocnym w czynie i w słowie przed Bogiem i całym ludem. Jak arcykapłani i zwierzchnicy wydali go na... Skazany był na śmierć i ukrzyżowali go. A my ufaliśmy, że on był tym, który miał odkupić Izraela. Lecz oprócz tego wszystkiego, dzisiaj jest trzeci dzień, jak te rzeczy się wydarzyły. Tak i również niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem przy grobie, wprawiły nas w zdumienie. I nie znalazłszy jego ciała, przyszły, mówiąc, że miały również widzenie aniołów, którzy powiedzieli, on żyje. I niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. Wtedy on rzekł do nich, o głupi, gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czy Chrystus nie powinien był tego wycierpieć, by wszedł do swojej chwały i zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im wszystkich pismach rzeczy, które go dotyczyły. I zbliżyli się do wioski, gdzie oni szli, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz oni go przymusili, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I wstąpił, by zostać z nimi. I stało się, że kiedy oni zasiedli z nimi przy posiłku, on wziął chleb, pobłogosławił, łamał go i podawał im. I otworzyły się ich oczy i poznali go. I on zniknął im z oczu. I rzekli jeden do drugiego, czy nasze serca w nas nie płonęły, gdy mówił do nas w drodze i kiedy pismo dla nas otwierał? Pomódlmy się. Pochylmy teraz nasze głowy w modlitwie. Najświętszy Boże, przychodzimy do Ciebie w imieniu Jezusa, Twojego Syna. I my wierzymy, że jesteśmy teraz w Twojej obecności, kiedy przez wiarę przychodzimy do Twojego wielkiego ołtarza, tam, gdzie jest Jego krew, która przemawia za nas, w miejsce nas. I my rzeczywiście jesteśmy potrzebującymi ludźmi, Panie. My potrzebujemy Ciebie i my prosimy o Twoją łaskę. I kiedy my widzimy te proroctwa, które się dzisiaj wypełniły o Kościele, o tym, jak my staliśmy się bogaci w rzeczy tego świata i myślimy, że niczego nie potrzebujemy, a On powiedział, że my jesteśmy nadzy, ślepi, nędzni i ślepi i nie wiemy o tym. I Ojcze, my w takim razie prosimy o łaskę, żebyś Ty otworzył nasze oczy, abyśmy zrozumieli Twoje Słowo, żebyśmy mogli zrozumieć, w jakiej godzinie żyjemy, żebyśmy mogli się przygotować na Jego pojawienie się, które naprawdę wierzymy, że jest blisko. Więc teraz my byśmy prosili, żebyś nam dał dzisiejszego wieczora pragnienia naszych serc według Twoich bogactw, chwale. Przebacz nasze grzechy, Panie. My się modlimy, żebyś Ty nie patrzył na nasze niezrozumienie i naszą ignorancję odnośnie rzeczy, które powinniśmy wiedzieć, żebyś Ty nam to przebaczył. I pamiętaj o nas, po prostu o ludzkich istotach, Ojcze. My jesteśmy skłonni do wszelkiego rodzaju błędów i kłopotów. Ty jesteś nieskończonym, nieomylnym, wiecznym Bogiem. Modlimy się, żebyś Ty był dla nas łaskawy i dał nam błogosławieństwa, o które prosimy, ponieważ prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Możecie usiąść. Teraz jesteśmy wdzięczni jeszcze raz tego wieczora za możliwość bycia tu, w tym audytorium i że jeszcze raz mamy ten wspaniały czas społeczności wokół Bożych rzeczy. Przepraszam, że Was trzymałem ostatniego wieczora wbrew mojej obietnicy, że ja Wam powiedziałem, iż zakończymy każdego wieczora o pomiędzy 9:00 a 9:30 i ja w tym zawiodłem ostatniego wieczora i jest mi przykro, że to zrobiłem. Więc dziś wieczorem ja będę próbował Wam to zadośćuczynić, ponieważ wiem, że wielu z Was pracuje i Wy musicie iść do pracy. Wy ludzie, Wy kobiety musicie odprawić swoich mężów do pracy i tak dalej. I wielu z Was pracuje i to jest trudne. I ja myślę, że dzisiaj mieliśmy dużo głoszenia, wielu fajnych usługujących, zdolnych usługujących, którzy przynieśli nam słowo, wasi pastorzy i ewangeliści i tak dalej, którzy przejeżdżają przez to miasto. Lecz ja myślę, że główną rzeczą, którą ja usiłuję wam przynieść, jest realność obecności Chrystusa, żebyście mogli go widzieć i wiedzieć, że to jest On, dzięki Jego potwierdzonej obietnicy na ten dzień. Więc ostatniego wieczora próbowaliśmy przedstawić to w jakimś małym zarysie i dziś wieczorem mamy jeszcze jeden mały zarys i może jutro wieczorem. Potem, jeżeli Pan pozwoli, w sobotę wieczorem, ponieważ nie będziecie musieli wstawać tak wcześnie w niedzielę rano, ja chcę spróbować przynieść przesłanie w taki sposób, żeby to było bardziej zrozumiałe dla pastorów i tych, którzy mogą, żeby to umiejscowić w piśmie. I potem, w niedzielę po południu, my chcemy mieć kolejkę modlitwy i modlić się za chorych, kłaść ręce na chorych i modlić się o nich w ten sposób. I my widzimy, że to odnosi sukcesy u tych, którzy nie mogą sięgnąć wiarą i po prostu wierzyć Mu i przyjąć to. Według mojego myślenia byłoby lepiej, gdybyśmy mogli po prostu powstać i przyjąć Go. Tu, w południowej Afryce, gdy byłem na spotkaniu tam, w Durbanie, gdzie zgromadziło się, z tego co wiem, prawie 200 tysięcy ludzi na torze wyścigowym w Durbanie. My tam przyprowadziliśmy, oni mają tylko 5 osób na podium. I kiedy 5. osoba została uzdrowiona na podium i zapytano tamtejszych mieszkańców, którzy tam po prostu leżeli, och ludzie, więc to jest jeden z największych torów wyścigowych na świecie. On jest o wiele większy niż Churchill Downs w Louisville. I wszyscy Anglicy tam przychodzą na te zimowe sporty, wyścigi. I my mieliśmy ten tor wyścigowy i on został całutki wypełniony i wszędzie wokół toru. A ja byłem na drugiej stronie, w jakimś budynku. Sidney Smith, burmistrz Durbanu, zabrał mnie tamtego dnia na ten tor wyścigowy. I ja widziałem, gdy zgromadzenie raz się pomodliło, po tym jak tamtejsi mieszkańcy, niektórzy z nich nie byli w stanie odróżnić lewej ręki od prawej. I ja ich widziałem po tym, jak oni zobaczyli i ja to wyjaśniłem. Ja miałem 15 różnych tłumaczy. Gdy powiesz jedno zdanie, musisz poczekać, aż 15 różnych ludzi to powie. Więc wy wiecie, jakie to było trudne dla tych szczepów. I potem, po tym, jak to się skończyło i wytłumaczyłem im w pewien sposób, kim był Jezus, ja powiedziałem, wielu z was podaje się za chrześcijan, a mimo tego trzymacie w waszych rękach bożki. I ja jednego zapytałem, ja powiedziałem, panie Smith, ja powiedziałem, po co tutejsi mieszkańcy noszą te bożki? I tak jak ty powiedziałeś, to było pod chrześcijańską etykietką. On rzekł, tak jest, powiedział. On jest Zulusem, powiedział. Ja umiem mówić jego językiem, po prostu zapytaj go. Więc on to po prostu dla mnie zrobił. Więc ja, podjechaliśmy blisko niego i ja go nazywałem Tomasz. On rzekł, po prostu powiedz cokolwiek, ponieważ on był pełen wątpliwości. Ja rzekłem, Tomaszu, czy ty jesteś chrześcijaninem? I tak, on w to wierzył. Ja rzekłem, więc po co ty trzymasz w ręku tego bożka? Więc to też jest Bóg. I jego ojciec nosił tego bożka, gdy lew go gonił. I on go spryskał krwią. I on rozpalił ognisko, żeby odmówić modlitwę, tak jak ten szaman mu powiedział. I to odstraszyło lwa. Więc ja powiedziałem, ja jestem to słowo jakter. Jakter oznacza myśliwy. Liu, liu jakter. To jest polować na lwy. Ja powiedziałem, ja poluję na lwy. I to nie modlitwa przestraszyła tego lwa, lecz ogień. Lew boi się ognia. On rzekł, więc on wierzył w Amoja. Amoja znaczy, że to jest niewidzialna siła, jak Bóg albo jak wiatr. Widzicie? Amoja. Coś, co ty możesz... On wierzył w Amoja, lecz gdyby Amoja go zawiodła, to by go nie zawiodło. Widzicie? Więc taka jest dla nich siła chrześcijaństwa. Ja im to powiedziałem. Ja powiedziałem, więc widzicie, wszystko, co misjonarze wam mówili o Chrystusie, to prawda. Widzicie? Ale, ja powiedziałem, jest, widzicie, on wam wszystkiego nie powiedział. On wam próbował powiedzieć, że jego wielka moc skończyła się, gdy on tam umarł na krzyżu i my tego więcej nie mamy. Tam on się myli. On jest żywy, wprost pomiędzy nami, widzicie. Dokładnie tak samo jak zawsze. I kiedy oni zobaczyli, że to zostało udowodnione, tak samo jak wy widzieliście ostatniego wieczora, oni oszacowali, że tam zostało uzdrowionych 25 tysięcy za jednym razem. Pomyślcie o tym. I następnego dnia pan Smith do mnie zadzwonił i powiedział, bracie Branham, podejdź do swojego okna, które jest skierowane na Ocean Indyjski, w twoim pokoju w hotelu. I tam jechało 7 wielkich, ogromnych, angielskich ciężarówek. Och, ludzie, my nie mamy ciężarówki, która by mogła pomieścić 1/3 tego, co one by pomieściły. Po prostu wypełniona kulami i noszami, na których oni przynieśli z dżungli swoich umiłowanych. One tam były zgromadzone. Oni na nich leżeli dzień wcześniej. I oto, oni tam są. Idą za tymi ciężarówkami, tysiące. Z podniesionymi rękoma śpiewają, wszystko jest możliwe, tylko wierz. Więc jeśli poganin, człowiek, który nie wie, która ręka jest lewa, a która prawa, człowiek, który jest w takim stanie, może po prostu zobaczyć, że to się raz stało, albo jeden raz przeczytacie mu pismo i wytłumaczycie mu to, co powinniśmy zrobić my, którzy uważamy, że jesteśmy ludźmi napełnionymi duchem. Co my powinniśmy zrobić? Widzicie? Lecz rzecz polega na tym, że my jesteśmy w takim zamieszaniu, iż każdy dzieli się swoim własnym zapatrywaniem, więc to się właśnie tym różni od ludzi, których wy spotykacie. Wiecie, jest, a poganin to od razu nie znaczy, że on nie umie pisać ani czytać. Są wykształceni poganie, wiecie, i oni są najgorsi ze wszystkich. To jest prawda. Kiedy zaczniecie to wyciągać, powiem wam, w moich podróżach po całym świecie kilka razy okrążyłem świat i wiecie, gdzie oni potrzebują misjonarzy bardziej niż gdziekolwiek? USA. Właśnie tutaj. Tutaj jest pole dla misjonarzy. Tak jest. Niech przyjdzie tu kilku z tych ludzi, którzy nie potrafią odróżnić lewej ręki od prawej i niech nauczają tych ludzi, kim jest Bóg. Tak, oni mają tak wielu intelektualistów, że zagubili cały widok tej całej rzeczy. Tak, po prostu oni to usiłują wyjaśnić i próbują to wypracować, albo próbują to rozgryźć. Tubylec nie próbuje niczego rozgryźć, on po prostu zwyczajnie wierzy. I to jest to, co ty masz zrobić, żeby pojednać się z Bogiem. To jest po prostu wierzyć. Nie możesz rozgryźć Boga. Co gdyby Mojżesz, gdy on zobaczył, że ten krzak się nie spala, więc Mojżesz był chemikiem i Mojżesz był uczony całej tej mądrości Egipcjan. Lecz kiedy on zobaczył ten krzak, to było dziwne, więc on nie powiedział, więc ja myślę, że tam podejdę, kiedy ten ogień wygaśnie, ja wezmę kilka liści z tego krzaku i zaniosę je do laboratorium, żeby zobaczyć, czym to zostało pokropione, widzicie. Żeby zobaczyć, dlaczego ten krzak mógł się palić i nie spalił się. To byłoby podejście naukowe. Lecz co on zrobił? On zdjął swoje buty, usiadł i mówił do tego. Bóg mu odpowiedział, widzicie? Gdy ty się upokorzysz, upokórz się. Co gdyby Marta powiedziała, gdy ona usłyszała, że Jezus, po tym jak on posłał, żeby przyszedł i modlił się o Łazarza, który był martwy od 4 dni. Co, gdyby ona wyleciała i powiedziała, ja myślałam, że my w coś wierzyliśmy. Ona miała prawo go zganić, wiecie, ponieważ on nie przyszedł, kiedy oni wołali. Ale widzicie, ona miała właściwe podejście. Ona do niego przyszła, powiedziała, panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. I nawet teraz, o cokolwiek poprosisz Boga, Bóg ci to da. Och, co? To jest ta myśl, widzicie? Ona miała właściwe podejście. Patrzcie na tę wiarę. Gdy to dotknęło Jezusa, On rzekł, Twój brat zmartwychwstanie. Ona rzekła, tak, Panie. On zmartwychwstanie w ostatecznym dniu, w powszechnym zmartwychwstaniu. On był dobrym chłopcem. On rzekł, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby umarł, żyć będzie. Ktokolwiek żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy Ty w to wierzysz? Ona powiedziała, tak, Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat. Och, ludzie, gdzie Go pochowaliście? Nie tak dawno rozmawiałem z kobietą. Ja jeszcze raz powiedziałem, jakie mam stanowisko. To są ludzie, którzy uważają, że wierzą w boskie uzdrowienie. To jest psychiczna i mentalna wiara. Wierzą w umysł ponad materią. I oni nie wierzą, że Jezus był Bogiem. I oni powiedzieli, że On był dobrym człowiekiem, lecz On był nauczycielem i filozofem, ale On nie mógł być Bogiem. Ja powiedziałem, jeżeli On nie był Bogiem, to był największym zwodzicielem, jakiego świat kiedykolwiek miał. Tak, panowie, nie możecie z tego zrobić nic innego, niż to, że był Bogiem. Ona powiedziała, jeżeli ja ci udowodnię na podstawie twojej własnej Biblii, że On nie był Bogiem, czy ty to przyjmiesz? Ja powiedziałem, nie możesz tego udowodnić na podstawie Biblii, którą ja czytam. Ona powiedziała, więc ja ci pokażę. Ja powiedziałem, w porządku. Ona powiedziała, w 11 rozdziale Ewangelii Świętego Jana powiedziała, Biblia mówi, że gdy Jezus podszedł do grobu Łazarza, On płakał. Ja powiedziałem, pewnie. Ona powiedziała, więc jak On mógł płakać i być Bogiem? Ja powiedziałem, więc Ty po prostu nie jesteś w stanie zobaczyć, kim On był. Kiedy On podszedł do tego grobu płacząc, On był człowiekiem, lecz kiedy ściągnął swoje ramiona razem, powiedział, Łazarzu, wyjdź. I człowiek, który był martwy przez 4 dni, wyszedł z grobu. To był ktoś więcej niż człowiek. To był Bóg w człowieku. Widzicie? W porządku. On był człowiekiem, kiedy zszedł z góry. Był głodny. Szukał na drzewie jakiegoś jedzenia. Przeklął to drzewo, ponieważ ono nie miało jedzenia. On był człowiekiem, kiedy był głodny. Lecz kiedy on wziął 5 bułeczek i 2 ryby i nakarmił 5000 i zebrali 7 pełnych koszy, to był ktoś więcej niż człowiek. To był Bóg w człowieku. I Bóg manifestuje się tylko w człowieku. On wybrał człowieka. On leżał tam w tej łodzi tego wieczora, bo siła go opuściła. Głosił przez cały dzień. I ludzie ciągnęli się za nim, rozpoznawanie i tak dalej. I burza na morzu. Myślę, że 10 000 diabłów przysięgło, że go utopią tego wieczora, gdy on tam leżał, spał na końcu łodzi. Byli miotani wokół jak korek od butelki, gdzieś tam, na tym potężnym morzu. On był człowiekiem, gdy był zmęczony, leżał tam, spał, tak jest. Lecz kiedy w końcu wstał, postawił swoją nogę na gejtawie tej łodzi, spojrzał do góry, powiedział, spokój, ucisz się. Wtedy to był ktoś więcej niż człowiek, tak, to był Bóg w człowieku. On był człowiekiem, gdy umarł na krzyżu, wołając o miłosierdzie. On był człowiekiem, lecz kiedy złamał pieczęcie śmierci, piekła i grobu i powstał 3. dnia, on udowodnił, że był kimś więcej niż człowiekiem. To był Bóg w człowieku. Nic dziwnego. Każdy człowiek, który kiedykolwiek do czegoś doszedł, wierzył w to. Wszyscy poeci i każdy, kto kiedykolwiek do czegokolwiek doszedł, wierzyli w to. Tak jest. On był więcej niż człowiekiem. On był Bogiem. Więc Bóg w swoim własnym Synu zbudował ciało, w którym żył, namiot, zmienił swoją postać, pomyślcie tylko, Jahwe leżący w żłobie na kupie gnoju w oborze, płaczący jak małe dziecko, te ręce małego dziecka, mały Jahwe zstępujący i zasłaniający się w tej formie. Patrzcie na Jehowę, jak bawi się na dworze, jako nastoletni chłopak. Patrzcie, jak Jahwe coś buduje w warsztacie stolarskim. Jahwe, wiszący na krzyżu. Wtedy, kiedy On powstał, On udowodnił, że był Jehową. Tak jest. Bóg w Chrystusie pojednał ze sobą świat. On był kimś więcej niż filozofem. On był więcej niż prorokiem. To był Emanuel. Więc dziś wieczorem zamierzamy do tego podejść, do tego tematu tutaj. Więc my właśnie czytaliśmy miejsca Pisma. I my weźmiemy to jako tekst. I gdy ich oczy zostały otwarte, poznali go. Więc nasza scenka zaczyna się w pięknym czasie, albo miejscu. To było mniej więcej o tej porze roku. To było w czasie Wielkanocy. I to była pierwsza wspaniała Wielkanoc. I Jezus powstał z martwych wiosną na Wielkanoc. na nowo żył pomiędzy ludźmi. I wielu z tych, którzy go kochali, nie wiedziało o tym. I to jest tak samo jak dzisiaj. Jest wielu ludzi, którzy go kochają, którzy naprawdę nie są w stanie uwierzyć, że on jest teraz z nami. Wydaje się, że oni po prostu nie są w stanie tego pojąć. Oni, tak, wielu z nich owego dnia, którzy chodzili i rozmawiali z nim, nie byli w stanie tego pojąć, że on powstał z martwych, mimo że mieli świadków, byli przy grobie i tak dalej, i wiedzieli, że on powstał z martwych, lecz dalej oni po prostu nie mogli w to uwierzyć. Dlaczego? Zastanawiam się, dlaczego. Widzicie, to jest całkiem niezwykłe, widzicie? To jest zbyt niezwykłe i Bóg jest zwykle w niezwykłych rzeczach. To są te niezwykłe rzeczy, które robią z Niego Boga, widzicie? To jest to, co sprawia, że On jest tym, czym jest. To są te rzeczy, które oni czynią tak niezwykle. Więc to było niezwykłe, kiedy Józef przed tymi narodzinami, gdy znalazł Marię, jego kochane małe serduszko, on był z nią zaręczony, żeby się pobrać. On się dowiedział, że ona miała być matką bez ślubu. Więc ona bez wątpienia opowiedziała mu o wizycie anioła Gabriela. I Józef był sprawiedliwym człowiekiem. On był dobrym człowiekiem. I on chciał jej wierzyć. Ja mogę sobie wyobrazić, że on ją kochał z całego serca. Patrzył na tę młodą hebrajską pannę i spojrzał jej w oczy. I ona powiedziała: drogi Józefie, wielki anioł Gabriel mnie odwiedził i on powiedział, że ja zostanę zacieniona przez Ducha Świętego i ten święty ktoś, kto się we mnie urodzi, którego będę miała, będzie nazwany Synem Bożym. Więc on chciał w to uwierzyć, lecz nigdy nie stało się coś takiego jak to, więc to było zbyt niezwykłe. I patrzcie, to był tylko człowiek, dobry człowiek. I Pismo mówiło, że tak będzie. Panna pocznie. I on tego nie rozumiał. Widzicie? Pismo mówiło, że Chrystus urodzi się w taki sposób. Mimo to Józef nie umiał tego zrozumieć, ponieważ to było zbyt niezwykłe. Więc w tamtych dniach oni nie mieli proroków. Ten człowiek był, oni przez setki lat nie mieli proroków. I dlatego Bóg przemówił do niego we śnie. Sen jest drugorzędnym sposobem. Właściwym sposobem jest zawsze słowo, na pierwszym miejscu. Więc Bóg ma sposób, by udowodnić, czy Jego słowo jest w porządku, czy nie. Lub tam, gdzie nie było żadnych, w Starym Testamencie, Aaron miał 12 kamieni, kamienie urodzenia, na jego napierśniku. I one wisiały na słupku w świątyni. Jeśli prorok prorokował, lub ktoś, kto miał sen, opowiedział sen, oni ich zabierali do tego, co jest nazywane, tak jak usługujący wiedzą, Urim i Tumim. I tak, gdy ten, kto miał sen, opowiedział swój sen, lub prorok powiedział swoje proroctwo i ponadnaturalne światła nie zapaliły się nad tym, zwane Urim i Tumim, wtedy mnie nie obchodzi, jak realnie to brzmi. To jest złe. Urim i Tumim musiało zaświadczyć, że to jest prawda. Więc teraz kapłaństwo Aarona zostało zniesione i to stare Urim i Tumim. Lecz Bóg dalej ma Urim i Tumim i to jest słowo. Jeśli prorok prorokuje lub sen przyśnił się temu, kto ma sen i to jest sprzeczne ze słowem, mnie nie obchodzi, jak realnie to brzmi. Zapomnijcie o tym. To jest Boże Urim i Tumim. To jest to. I ono musi odpowiedzieć, żeby to była prawda. To jest Bóg, który interpretował swoje własne słowo. Więc Bóg nie miał proroków na tej ziemi w tamtym dniu. Więc Bóg przemówił do Józefa w drugorzędny sposób, pokazując, że jeśli nie ma nic, przez co to by mogło przyjść, Bóg może działać przez cokolwiek. Cokolwiek, co On obiecał, widzicie? On mógł spowodować sen, jeśli nie było proroka. Wtedy On mógł spowodować sen. Więc nieważne, jakie są te nasze małe dary, Bóg może do nas przemówić w taki sposób, w jaki chce, ale to musi być ze Słowem. Widzicie? To musi być zgodne ze Słowem. Więc my widzimy, że jego sen był zgodny ze Słowem, ponieważ Izajasz powiedział: Panna pocznie. I tak się stało. Jego sen był zgodny ze Słowem. I ona była tą, która poczęła. I potem, kiedy Duch Pański, Anioł Pański mu się pojawił we śnie i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie obawiaj się przyjąć do siebie Marii, twojej żony, ponieważ to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. Więc wtedy to załatwiło sprawę. On był tylko człowiekiem. On chciał w to wierzyć. On chciał w to wierzyć, ale dla Niego to było takie niezwykłe. I jeśli człowiek pragnie w coś wierzyć i ma przed sobą prawdę, Bóg uczyni jakąś drogę, żeby to potwierdzić, by udowodnić, że to jest prawda. Bóg jest zobowiązany, żeby to zrobić, ponieważ właśnie dlatego On go zbawił. To są ci, którzy są przeznaczeni do życia. Więc my widzimy, że ta niezwykła rzecz była tą rzeczą, której oni nie mogli pojąć. I to zmartwychwstanie było niezwykłe. Oni i mimo to, gdyby oni to zauważyli, to było Jego obiecane słowo. On im powiedział, rzekł, Syn Człowieczy idzie do Jerozolimy i wycierpi wiele rzeczy od pogan, zostanie wydany w ich ręce i zostanie ukrzyżowany, zostanie pogrzebany i wstanie z martwych z trzeciego dnia. Widzicie? On również powiedział, jak Jonasz leżał w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, tak samo Syn Człowieczy musi być w sercu ziemi 3 dni i 3 noce. Dawid, jeden z ich proroków, prorokował, powiedział, ja nie zostawię jego duszy w piekle, ani nie pozwolę, żeby mój święty ujrzał skażenie. Widzicie? I wszyscy prorocy o nim mówili. I to wyglądało tak, jakby ci uczniowie, jak dotąd, to wyglądało tak, jakby oni, tak jakby oni to rozpoznali i powinni byli to wiedzieć. Ale widzicie, to było przed nimi zasłonięte i to było słowo obiecane dla nich, a mimo to oni tego nie rozpoznali. Widzicie? To zostało wypełnione. Dokładnie to, co On powiedział, że się stanie. To, co Stary Testament powiedział, że się stanie, to zostało doskonale wypełnione, a mimo to oni tego nie rozumieli. Zauważcie, gdy oni wtedy szli, ta dwójka, Kleofas i jego przyjaciel, byli na drodze do Emaus i to był niedzielny poranek. Więc oni byli tam na drodze, rozmawiali. Oni sobie szli drogą, naprawdę smutni. Ludzie, oni naprawdę byli czymś zasłonięci. To wyglądało jak zasłona. I Bóg pozwala, żeby działy się takie rzeczy jak te. On robi to celowo, po prostu, żeby was przetestować. Teraz pozwólcie, że pokażę wam to prosto, tak żebyście zrozumieli, że każdy syn, który przychodzi do Boga, musi być ćwiczony jak dziecko. On musi być testowany. Każdy syn. Jeśli nie jesteś nigdy testowany, to nie jesteś synem. Jeśli nie jesteś w stanie znieść Bożego karania, to jesteś nieprawego łoża i nie jesteś Bożym dzieckiem. Ty uważasz, że Bóg jest twoim ojcem. Ty mówisz, och, ja nie mogę uwierzyć. Więc to tylko pokazuje, że Bóg nie jest twoim ojcem. Widzisz, ty byś to pojął. Teraz zauważcie to testowanie. Bóg testuje każde jedno ze swoich dzieci. Wszyscy, którzy do Niego przychodzą, muszą najpierw zostać przetestowani, sprawdzeni, wypróbowani. Patrzcie na Niego. Gdy On był tu na ziemi, pewnego dnia On się rozejrzał. Były z Nim wielkie tłumy ludzi. Och, na początku, gdy On zaczynał, On był naprawdę bardzo kochany. Wszystkie kościoły otworzyły swoje drzwi. Ten młody rabbi, więc bez wątpienia, wielki prorok powstał pomiędzy nami. On uzdrawia naszych chorych, więc On przychodzi na te zgromadzenia z uzdrawianiem. On czyni wielkie rzeczy, to było fajne. Ale pewnego dnia zbyt wielu go naśladowało. Widzicie? To był znak, żeby przyciągnąć uwagę ludzi. Więc za tym znakiem musi być głos. To była jego doktryna. Zauważcie, lecz kiedy przyszedł ten głos, och, to było coś innego. Ludzie, oni go ukrzyżowali, ponieważ on uczynił się równym Bogu. Gdy on uzdrawiał chorych i dokonywał cudów i rozpoznawał myśli w ich sercach, to było wspaniałe. Lecz kiedy on powiedział, ja i mój ojciec jesteśmy jedno, och ludzie, to było dla nich za wiele. Oni tego nie mogli przyjąć, widzicie? Oni, to było za dużo. On robi z siebie Boga, więc on próbuje być równy Bogu. Więc on był Synem Bożym. I on powiedział, wy nazywacie tych, do których przyszło słowo, wasz zakon to mówi, że słowo przyszło do proroków i wy nazywacie ich bogami. Więc jeśli mogliście nazwać proroka Bogiem, jak możecie potępić mnie, gdy mówię, że jestem Synem Bożym? Sprawdźcie Pisma. One wam mówią, kim ja powinienem być. Jeżeli ja nie postępuję zgodnie z tym, co Słowo mówi, że ja mam robić, to mi nie wierzcie. Lecz jeśli ja czynię dzieła mojego Ojca, który jest Słowem, to wierzcie uczynkom, które ja wykonuję. Oni dalej tego nie mogli zrobić. Więc Jezus to powiedział pewnego dnia. Teraz zobaczcie, On nie wyjaśnia rzeczy. On to po prostu mówi. Zauważcie, On powiedział, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili Jego krwi, nie będziecie mieli w sobie życia. Czy moglibyście sobie wyobrazić, co fajna, intelektualna grupa ludzi, grupa lekarzy, która tam stała, i rabinów, świetnie wyćwiczonych i wszystko, wykształconych ludzi, pomyślała, gdy on to powiedział? Och, ja mogę sobie wyobrazić lekarza, który rozejrzał się, powiedział, fiu, usługujący, powstali i powiedzieli, hejże, hejże, widzicie, to wtedy to wyszło. Więc on tego nie wytłumaczył, on tego nie tłumaczył, nie musiał, on tego nie musiał tłumaczyć. Ludzie, oni powiedzieli, więc ludzie, on z nas zrobi, on chce, żebyśmy byli ludzkimi wampirami, pili ludzką krew i jedli ludzkie ciało. On nie powiedział, jak to miało być zrobione. On tylko powiedział, jeżeli wy tego nie zrobicie, widzicie? I wtedy ten tłum na zewnątrz, tysiące powiedziały, hejże, tutaj on jest, widzicie? Tak, wiedziałem, że to wyjdzie po jakimś czasie. Widzicie, oni czekali, aż to wyjdzie. I on tego dopilnował, żeby to wyszło. Oni od samego początku byli pasożytami, więc oni już z nim więcej nie chodzili. Więc on się odwrócił, 70 z nim było. Więc on powiedział do tych 70, powiedział, co powiecie, gdy zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego do nieba, tam, skąd przyszedł? Więc on tego nie wytłumaczył. Oni spojrzeli jeden na drugiego, powiedzieli, więc Syn Człowieczy wstępujący tam, skąd przyszedł? Więc my znamy Jego matkę, my znamy Jego braci, Jego siostry. My widzieliśmy żłobek, w którym On leżał, kiedy On się urodził. My widzieliśmy kołyskę, w której Go kołysano. Ludzie, On pochodzi z Nazaretu, pochodzi z góry, trudna to mowa. I oni już z Nim więcej nie chodzili. Widzicie? Więc ci uczniowie przez cały czas właśnie tam stali. Oni również tego nie wiedzieli, lecz oni w to wierzyli. Oni tego nie umieli wytłumaczyć. On tego nie wytłumaczył. Ale widzicie, oni byli przeznaczeni do życia. Oni tego nie mogli wytłumaczyć, lecz oni tam siedzieli. Więc On się odwrócił i powiedział, wybrałem was 12, jeden jest diabłem. On powiedział, czy wy też chcecie odejść? I właśnie tam Piotr powiedział te pamiętne słowa. Panie, my jesteśmy przekonani, że jedynie Ty masz słowa życia. Dokąd byśmy mieli iść? To było to, widzicie. Widzicie? On tego nie wytłumaczył. On to powiedział tak, żeby oni to odrzucili. Widzicie? Wiara nie pyta. Wiara nie rozumuje. Ona odnośnie tego sprawdza Pismo. Gdyby oni sprawdzili Pismo, tam by zostało udowodnione, kim on był. Lecz on ich wstrząsnął w ten sposób, mówiąc te rzeczy i nie tłumacząc tego. I nawet tam, na dziedzińcu, gdy oni założyli mu szmatę na głowę i ktoś go uderzył i biczowali go, powiedział, jeżeli jesteś prorokiem, powiedz nam, kto cię teraz uderzył i my ci uwierzymy. Ta sama rzecz, ten sam stary diabeł, który tam był przez cały czas, w czasie, gdy on był kuszony, gdy on zaczynał swoją usługę, powiedział, jeżeli jesteś Synem Bożym, każdym kamieniom zamienić się w chleb. Ten sam. I ci kapłani i rabini tam powiedzieli, jeżeli jesteś Chrystusem, stąp z krzyża i udowodnij nam to. Widzicie? On mógł to zrobić. On wiedział, kto go uderzył, ale on nie był niczyim klaunem. On był Słowem. I On jest dalej Słowem. Zawsze był Słowem i pozostaje Słowem. I patrząc wstecz, oni to mogli zobaczyć, ale nie zobaczyli. Zauważcie, oni tam byli na drodze. Co oni robili? Wy, którzy tutaj siedzicie, chciałbym, żebyście uważali. Oni o Nim rozmawiali, gdy On im się ukazał. Więc On w taki sposób przychodzi. To jest, gdy wy o Nim rozmawiacie. Problem jest dzisiaj taki, że my mówimy o tak wielu innych rzeczach z wyjątkiem Jego. My zawsze mówimy o tym, co my mamy zrobić i o jakiejś umowie biznesowej, albo że pranie musi być zrobione, albo że powinniśmy używać tego rodzaju detergentu, podczas gdy powinniście oddawać Mu cześć i chwałę. Tam, gdzie nasz skarb jest, tam również jest nasze serce. Oni powinni byli go rozpoznać, ale nie rozpoznali. I tak samo jest dzisiaj. Mimo to, Pismo to powiedziało, widzicie? On objawił im obietnicę Pisma odnośnie Jego dla tego wieku. Pamiętajcie, On zaczął od początku. On powiedział, o głupi i gnuśnego serca. On im wyjaśnił Pisma. I po tym, jak było im głoszone Pismo, mimo to, oni go nie rozpoznali. Jeżeli to nie jest jakieś nowoczesne zgromadzenie, to ja nie wiem. Pisma zostały im wyjaśnione i oni dalej tego nie pojmowali. Oni szli do przodu, uważając się za Jego uczniów. Mimo to oni Go nie rozpoznali po tym, jak On im powiedział miejsca Pisma na tamten wiek, które Bóg ustanowił. On rzekł, czy nie wiecie, że Chrystus powinien te rzeczy wycierpieć i wejść do swojej chwały i zmartwychwstać? Oni to powinni zauważyć, powiedział, czy nie wiecie tego wszystkiego, co prorocy powiedzieli o Chrystusie? I On zaczął od tamtego miejsca i wytłumaczył im tę całą rzecz i wyłożył im to. A mimo to, oni tego nie rozpoznali po tym, jak miejsca Pisma zostały im wyłożone tak doskonale, jak tylko mogły być. I oni chodzili wokół tego, rzekomo byli Jego uczniami. Czy to jest prawda? A mimo to, On był tym wypełnionym Pismem, stojącym tam. I mimo to, oni tego nie pojmowali, widzicie? Więc to jest bardzo dobry obraz dnia, w którym żyjemy. Ja tego nie mówię złośliwie. Mówię to jako prawdę. To jest dokładnie prawda. Mimo to, oni Go nie rozpoznali, choć Jego obietnice, które On złożył, zostały wypełnione. I On im świadczył i stał dokładnie tam jako osoba. I dalej oni tego nie rozpoznali. Zauważcie, jak oni zostali napomnieni za to, że nie rozpoznali Pisma, które się wypełniło. Więc kiedy oni to powinni wiedzieć? Oni byli uczniami. To byli ludzie, którzy ponieśli wielką ofiarę. To byli ludzie, którzy Go kochali. To byli ludzie, których On ćwiczył. I mimo to, po tym, jak On im te rzeczy powiedział, stał w ich towarzystwie i mówił, że te rzeczy miały się stać. I one się tam stały. I mimo to, oni tam stali razem z Nim po Jego zmartwychwstaniu i nie rozpoznali Go. Mówicie, czy my byśmy mogli zrobić coś takiego? To jest możliwe, że my byśmy mogli to zrobić. Tak jest. To jest z pewnością możliwe. Po tym, jak On obiecał w swoim Słowie to, co On zamierzał zrobić. I my widzimy, jak to się wypełnia, tak jak On powiedział. I dalej przechodzimy ponad tym. To jest to, co oni uczynili. I On chodził w kółko. Mówił im, że miał być ukrzyżowany, powstać trzeciego dnia. I wtedy zaczynał im o tym opowiadać. I oni byli smutni, powiedzieli. Wiesz, kilku z tych gości poszło do tego grobu i kilka kobiet. Oni powiedzieli, że On miał powstać z martwych. I wszystkie te plotki były wokół roznoszone. I powiedzieli, czy Ty tu jesteś jakimś obcym? Ty nie wiesz o tych rzeczach? On rzekł, o jakich rzeczach? Tak jakby On o tym nic nie wiedział. Widzicie, On to po prostu powiedział, żeby ich zbić z tropu. I On to powiedział celowo, tylko dla próby. I czy nie wiecie, że On nie zmienia swojej natury? On czyni tę samą rzecz po prostu, żeby Ciebie wypróbować. Zobaczyć, co Ty zrobisz. On będzie w pewien sposób działał wokół. To zostanie Ci tak rzucone tylko po to, żeby zobaczyć, co ty o tym powiesz. Twoją postawę, drogę, którą wybierzesz. Co będziesz o tym myślał? On robi to celowo, robi to dalej, ponieważ to jest Jego niezmienna natura. On robił to w dawnych czasach. Przypomnijcie sobie Eliasza. On nawet został uderzony przez żołnierza. On powiedział, byłem strażnikiem do Achaba, kiedy stał obok i ja wypuściłem więźnia. On tego nie zrobił, lecz on postąpił w taki sposób, tak, żeby Achab mógł wypowiedzieć sąd nad samym sobą. Tę samą rzecz zrobił w dniach Noego i on nie może zmienić swojego postępowania. I Bóg przychodzi w pewien sposób. Lecz zawsze wy mówicie, więc skąd ja mogę wiedzieć, co jest dobre, a co złe? To jest obiecane Pismo na tę godzinę. To jest Pismo, które jest obiecane. Gdyby oni wyszli ze swojej tradycji i wyszli z tradycji, w której byli i przeczytali te miejsca Pisma, tak jak On im kazał. Badacie Pisma, bo myślicie, że w nich macie życie wieczne, a właśnie one świadczą o mnie. One wam mówią, kim ja jestem. I oni powiedzieli, więc teraz rabbi powiedział nam to i tamto. My wierzymy w to, co Kościół mówi, widzicie? Nie chodzi o to, co mówi Kościół. Chodzi o to, co Bóg powiedział. To, co Bóg powiedział. Nie o to, co mówi denominacja czy coś. Wierzcie Bogu. Więc to jest miejsce, w którym oni zawiedli, ponieważ oni byli tak bardzo w tradycji, że nie udało im się tego rozpoznać. Więc my wtedy widzimy, że On powiedział, iż On ich napomniał. Patrzcie, głupi i gnuśnego serca, żeby zrozumieć wszystkie te znaki Pisma i rzeczy, które miały mieć miejsce w tym wieku. Głupi i gnuśnego serca, żeby zrozumieć wszystko, co prorocy powiedzieli, że będzie miało miejsce w tym dniu. Wszystkie te znaki, które widzicie. Biblia mówi, że te znaki miały mieć miejsce w tym dniu. I wy widzicie, że one mają miejsce. A potem jesteście na tyle głupi, żeby w to nie uwierzyć. I on mówił prosto, bezpośrednio do nich, a mimo to oni tego nie rozpoznali. I wy mówicie o ślepocie. Czy my byśmy to mogli zrobić? Być może byśmy mogli, jeżeli nie badamy pism, żeby się dowiedzieć, w jakiej godzinie żyjemy, zobaczyć, jaka jest godzina, co i jak. Może być później, niż myślimy. Mimo to, oni uważali się za Jego uczniów. Oni uważali, że wierzą, że oni uwierzyli w każde słowo, które On powiedział. Oni wierzyli w całą Biblię. I tu był Mesjasz, Bóg Biblii, stał tam jako potwierdzenie, potwierdzając właśnie to pisane słowo. I oni rzekomo byli wierzącymi w to słowo, a On wrócił do tyłu i mówił im to. Pamiętacie, co zostało o tym powiedziane? I co zostało o tym powiedziane? I jak Jezus ma to uczynić? Albo jak Chrystus musi to zrobić? I jak ma być z tymi wszystkimi rzeczami? I mimo to, oni tego nie rozumieli. Oni tego nie wiedzieli. Co to było? Oni znali słowo, jak długo chodziło o literę. Lecz oni nie rozumieli słowa, gdy ono zostało literalnie zinterpretowane. Właśnie tak jest dzisiaj. Każdy człowiek ma swoją własną interpretację. Kiedy Bóg potępia całą tę rzecz, Bóg dokonuje swojej własnej interpretacji. Jeżeli Bóg powiedział, że zrobi pewną rzecz, gdy On to robi, to jest ta interpretacja. Bóg interpretuje swoje własne słowo. Tam On był, stał tam. Swój własny interpretator. Alleluja! On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. On dokonuje swojej własnej interpretacji. On nie potrzebuje żadnego seminarium albo żadnych usługujących, mnie, ciebie, ani nikogo innego, żeby go interpretował. On to obiecał. Potem on się odwraca i robi to. To załatwia sprawę. To samo się interpretuje. Lecz on tam stał. Wielki, potężny zwycięzca ponad każdą chorobą, każdą dolegliwością, śmiercią, piekłem, grobem i powstał na nowo. To było to, w co oni cały czas wierzyli. I on tam stanął. Lecz oni nie mogli w to uwierzyć. I On przez cały czas mówił im rzeczy odnośnie siebie. Powiedział im to. I zaczynając od Mojżesza i od proroków, wykładał im wszystko, co było napisane odnośnie Niego. I oni dalej tego nie pojmowali. Po prostu wyglądało na to, że oni tego po prostu nie mogli pojąć. To wszystko. Tak samo teraz. Co się dzieje dzisiaj? Jaka jest tego przyczyna? My jesteśmy za bardzo zajęci uczeniem się naszych wyznań wiary. My jesteśmy za bardzo zajęci naszymi denominacyjnymi programami. My jesteśmy za bardzo zajęci naszymi kolacjami z rosołkiem i loterią w kościele. My jesteśmy za bardzo zajęci Towarzystwem Pomocy dla Kobiet. My jesteśmy za bardzo zajęci naszymi programami telewizyjnymi i tymi wszystkimi innymi bzdurami. My jesteśmy za bardzo zajęci, żeby badać pisma, żeby zobaczyć, czy one się zgadzają, czy nie. Gdybyś poszedł do restauracji i zamówił talerz zupy, a byłby w niej pająk, ty byś tę restaurację podał do sądu. Ty w żadnym wypadku nie włożyłbyś tego do siebie, gdyby w tym był pająk, ponieważ ty się boisz, że to by mogło zabić to małe ciało. Ale do swojej duszy wkładasz cokolwiek, po prostu cokolwiek, jakikolwiek rodzaj wyznania wiary i nie zaglądasz do tego, żeby zobaczyć, czy to jest prawdziwa rzecz, czy nie. Jest droga, która wydaje się człowiekowi prawidłowa. Badajcie pisma. Wiesz, ta dusza jest wieczna. Więc nie rób tego. Po prostu patrz, co tam wkładasz, widzisz. Te zasady wiary i wszystkie te rzeczy. To już jest u nas niczym loża. Po prostu przyłączasz się do loży i to załatwia sprawę. I właśnie tak ludzie dzisiaj myślą. To jest przyczyna, dla której oni nie mają czasu na studiowanie, na medytację, sprawdzanie rzeczy i na to, żeby próbować sprawdzić, czy mają rację, czy nie. Niech Chrystus sam to interpretuje. I jeśli to się stanie, to, co On powiedział, wtedy to jest prawda. Spójrzcie i zobaczcie, czy to jest na ten dzień. Tak jak mówiłem ostatniego wieczoru, Mojżesz nie mógł przyjść z przesłaniem Noego, ani Jezus nie mógł przyjść z przesłaniem Mojżesza, widzicie? To było wyznaczone na każdą godzinę. Więc my byśmy nie mogli przyjść z przesłaniem Lutra, ani Wesleya, ani z przesłaniem zielonoświątkowym. My jesteśmy ponad tym. Ty powiesz, och, to jest coś, co ty? Więc tak samo Kościół katolicki myślał, że Luther sobie to wymyślił. Tak samo Wesley myślał, że oni, luteranin myślał, że Wesley sobie to wymyślił. Tak samo Wesleyanie myśleli, że zielonoświątkowcy sobie to wymyślili. Lecz właśnie o to tu chodzi. Spójrzcie z powrotem do pisma. Ono identyfikuje każdy wiek. I jeśli te rzeczy, które On robi teraz, nie identyfikują Jego Bożych obietnic, wtedy zostawcie to. Lecz jeśli On mówi, że to się stanie i to się dzieje, wtedy wierzcie, że to nie jest człowiek. To jest Bóg, który mówi, dokonuje swojej własnej interpretacji swojego słowa. Głupi i gnuśnego serca, żeby uwierzyć we wszystko, co prorocy powiedzieli o Chrystusie. Mimo to, Jego uczniowie nie mogli uwierzyć pisanemu słowu, ponieważ oni byli tak zajęci, więc oni byli smutni z tego powodu. Mimo to, dzisiaj oni uważają, że wierzą, iż On powstał trzeciego dnia. My o tym mówimy. My wierzymy, że On powstał trzeciego dnia i żyje na zawsze. Lecz niech On tylko zrobi coś, tak jak obiecał zrobić, patrzcie, co oni mówią. Więc to jest albo banda świętych pijaków, albo to jest umysłowa telepatia, lub to jest pewnego rodzaju wróżbita, albo tak samo, jak oni to robili wtedy. Widzicie, to jest ten sam duch. Więc pamiętajcie, diabeł zabiera swojego człowieka, lecz nie swojego ducha. Ten duch był nad tymi ludźmi już wtedy, religijni nauczyciele. Pamiętajcie, nikt nie mógł tym faryzeuszom niczego wytknąć. Oni musieli żyć właściwie. W przeciwnym razie oni by zostali ukamienowani na śmierć. To byli fajni ludzie, wysoko wykształceni nauczyciele, uczeni. I Jezus powiedział, jesteście bandą węży. Czynicie dzieła waszego Ojca. Jak człowiek, Bóg mógłby w ogóle dać interpretację tego typu człowiekowi? Jak On by mógł w ogóle powiedzieć coś takiego jak to? Ponieważ oni nie chcieli zobaczyć zidentyfikowanego słowa, które zostało zamanifestowane. Więc dzisiaj my doszliśmy, wiele razy my mówiliśmy, luteranie mówili, kiedy wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, masz to. To jest wszystko. Nazarejczycy, pielgrzymi świętości i wolni metodyści mówili, nie, ty musisz krzyczeć, żeby to mieć. Zielonoświątkowcy mówią, ty musisz mówić językami, żeby to mieć. To wszystko jest błędne. Ja widziałem, jak szamani mówili językami i czarownice. Widziałem, jak oni skakali i krzyczeli. I widziałem, jak mahometanie przekuwają się pod palcami, drzazgami. I krzyczą głośniej, niż kiedykolwiek w moim życiu krzyczeli zielonoświątkowcy. Lecz mimo to, wiara jest w porządku. Mówienie językami jest w porządku. I krzyczenie jest w porządku. I radość. Ale to jeszcze nie jest to. Faryzeusze, niektórzy z nich mówili, więc tutaj chodzi o owoc ducha, tak jest. Ci faryzeusze mieli więcej owocu ducha, to co my nazywamy owocem ducha, niż byśmy mogli w ogóle wyprodukować. Co byście powiedzieli, gdybym ja go teraz postawił przed sądem? Powiedzmy, że jakiś młody gościu przyszedł tu któregoś dnia do miasta i nazywa siebie prorokiem. Postawmy go przed sądem na minutkę. I teraz ja mówię do was, ludzie, przeciwko niemu. Niech Bóg mi wybaczy, że mówię taką rzecz, lecz chcę tylko coś pokazać. Ja mówię, ten młody gościu, on jest tutaj w pobliżu. On nazywa siebie prorokiem. On pochodzi z Galilei. On dokonuje wielu uzdrowień i takich rzeczy. Ale to nic nie znaczy. Patrzcie tutaj. My mamy sadzawkę Betesda. Niepełnosprawni tam leżą. A kiedy anioł zstępuje i porusza wodę, jakakolwiek osoba wchodzi, dlaczego Bóg miałby mieć coś oprócz tego? Widzicie, im nie udało się rozpoznać słowa na tamten dzień. Obietnica właśnie się miała wypełnić. Więc oni mówią, osądzimy go na podstawie owocu ducha. Teraz patrzcie, kto to był, kto stał w pobliżu? Kto to był, gdy byłeś na podwórku, biegałeś w kółko jako młody mężczyzna? On włożył cały swój czas, żeby studiować słowo Jehowy, twój pobożny stary kapłan. Kto to był, kiedy mama i tata właśnie mieli się rozejść? Kto objął jednym ramieniem jedną osobę, a drugim drugą i sprawił, że oni do siebie wrócili? Twój pobożny stary kapłan, prawda? Kto to był, kiedy twój ojciec stracił plony i nie miał żadnych pieniędzy, nie miałeś nic do jedzenia? Kto to był, kto wypisał mu czek i dał mu pieniądze, albo pomógł mu przez to przejść, ten pobożny stary kapłan? Kto to był, kto stał przy twojej mamie i przy twoim tacie, kiedy się urodziłeś, kiedy przyszedłeś na ten świat, ten pobożny stary kapłan? Kto to był, kto wziął cię na ręce i obrzezał cię ósmego dnia i ofiarował ciebie, twoje życie Bogu, pobożny stary kapłan? A potem, popatrz tutaj, w naszym mieście jest biznesmen. Jahwe wymaga baranka. Biznesmeni są kupcami. Oni sprzedają, marketing. Więc oni nie muszą hodować baranków. Więc kapłan zatroszczył się o taki sposób, żeby oni mogli oczyścić swoje dusze zgodnie z Bożym Słowem. I oni zbudowali małe klatki tam na dziedzińcu. I oni tu przyprowadzili człowieka, który sprzedawał tu baranki i pozwalali, żeby ludzie, którzy chcą złożyć ofiarę za grzech, za ich duszę, to, czego Jahwe wymagał, kiedy oni tam przychodzili, kupowali baranka. Więc co ten facet zrobił, gdy on tam przyszedł? On powywracał stoły z pieniędzmi i bijąc, wygonił ich stamtąd, próbując powstrzymać człowieka przed doprowadzeniem jego duszy do porządku z Bogiem. I co on powiedział o tym twoim pobożnym, starym kapłanie? Oni są bandą wężów i są od diabła. I wy mówicie o owocu ducha? Daleko mu było do nich. Lecz co jest dowodem, że ktoś jest wierzący? Tylko to, że on wierzy w potwierdzone słowo na tę godzinę. Zawsze tak było. Ludzie to podważają przez wszelkiego rodzaju tradycje i religie, i denominacje, i edukacje, i tak dalej. Ale przychodzi Bóg ze swoim słowem i potwierdza to na tę godzinę. To jest ten dowód. Spójrzcie na niego i zobaczcie. On powiedział, jeśli ja nie czynię dzieł mojego Ojca, nie wierzcie mi. Badacie Pisma, uważacie, że w nich macie życie wieczne. One świadczą, kim ja jestem. Jeżeli ja nie robię tego, co Pismo mówi, że ja zrobię, to mi nie wierzcie. Widzicie? I oni dalej tego nie wiedzieli. I po tym, jak z Nim szli, a On identyfikował siebie z powrotem po zmartwychwstaniu i pokazywał na podstawie Pism, że to był On. Tak samo, wiecie, dzisiaj, po tym jak Jezus powstał z martwych i pojawił się ludziom w tych ostatnich dniach, gdy oni powiedzieli lata temu, kiedy zaczęła się grupa zielonoświątkowa, nie istnieje nic takiego jak to. To jest najszybciej rosnący kościół na świecie, zielonoświątkowy. To jest przesłanie, które oni mieli przez 50 lat. Oni powiedzieli, tego się nie da zrobić, lecz tak czy owak, to zostało zrobione. Oni powiedzieli, nie ma czegoś takiego jak Duch Święty. Ludzie poszli dalej, przyjęli to i tak. Bóg obiecał, że On wyleje Ducha Świętego. Jak zamierzacie to zatrzymać, skoro On obiecał, że On to zrobi? Oni powiedzieli, nikt w to nie uwierzy, lecz oni w to uwierzyli. Bóg jest w stanie z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi, które będą wierzyły Jego Słowu. Oni poszli prosto do przodu. Oni się stali najmocniejszym kościołem, jaki jest w kraju. Nasz gość niedzielny, gość katolicki zamieścił, powiedział nie tak dawno, że kościół zielonoświątkowy jest najszybciej rosnącym kościołem ze wszystkich organizacji. Powiedział, ich kościół był świadkiem miliona nawróceń w ostatnim roku, a zielonoświątkowcy mieli 1,5 miliona w ostatnim roku. To nie zawiera w sobie moich, Robertsa i tych innych spotkań, takich jak to. Widzicie? To są tylko ci, którzy zostali wprowadzeni jako członkowie. Odnośnie niektórych z nich, oni nie wiedzą, gdzie oni chodzą, na tych spotkaniach ewangelicznych. Lecz oni zarejestrowali 1,5 miliona nawróconych w ciągu roku. Kościół katolicki to potwierdził. Widzicie? Oni powiedzieli, że to się nie może stać. A teraz prezbiterianie, metodyści i baptyści szukają tego, a zielonoświątkowcy są na tyle ślepi, że nie widzą tej godziny. Nie wiecie tego? O tej siódmej straży, gdy śpiące panny powiedziały, chodźcie, dajcie nam trochę waszego oleju. I kiedy one powiedziały, my mamy tyle, że starczy tylko dla nas. I w czasie, gdy oni to próbowali kupić, oblubieniec przyszedł i one wyszły. Tutaj to mamy, widzicie? I głupi, czy on mógłby jeszcze raz powiedzieć gnuśnego serca, żeby uwierzyć we wszystko, co Pismo mówi o tym dniu, żeby uwierzyć, że w tym laodycejskim wieku Kościoła, że on został umieszczony poza Kościołem, ponieważ jesteśmy bogaci i niczego nie potrzebujemy, więc my jesteśmy jedną z najbogatszych organizacji na świecie, Ruch Zielonoświątkowy. Och, ludzie, my zwykle byliśmy w cichym zaułku, lecz bracie, ona jest teraz na głównej ulicy, najlepsze kościoły, najlepsze seminaria i my budujemy jeden za 500 milionów dolarów. Właśnie tutaj, teraz, widzicie, i wszelkiego rodzaju wielkie rzeczy, bogaci. Lecz właśnie wtedy wy zapomnieliście o obietnicy, ruszyliście w kierunku tradycji i właśnie dlatego, kiedy on przychodzi, żeby się zidentyfikować, ludzie są tak totalnie znieczuleni przez ich edukację i filozofię i te rzeczy. Oni zmienili Boże przykazania w tradycję. Staniesz i mówisz do nich i to po prostu wcale nie dociera, to wraca. Więc gdyby to przyszło bardzo mocno wypolerowane, gdyby jakiś wielki biskup albo ktoś przyniósł coś takiego, więc oni by to przyjęli. Ale widzicie, to nigdy nie przyszło w taki sposób. Gdyby jakaś organizacja cała za tym poszła, to by było fajne, ale on nigdy tego nie zrobił. Nigdy nie zrobił. Gdy gdyby on przyszedł z Kajfaszem i Kajfasz by powiedział: więc ja jestem Mesjaszem, ja jestem tym, który miał teraz przyjść. Widzicie, oni by powiedzieli: och, wielki, święty Ojcze, Ty jesteś Mesjaszem. Ale widzicie, to nie jest potwierdzeniem Mesjasza. Jego religijne prawa, to z niego nie zrobiło Mesjasza. To był znak, który zgodnie z Biblią miał go uczynić Mesjaszem. To jest to samo, co jest znowu dzisiaj. Nie nasze denominacje, nie nasze zasady wiary, lecz to jest tak, mówi Pan. Teraz zauważcie, tak samo teraz my zachowujemy się w ten sam sposób. Dalej wierzymy w zasady wiary, denominacje, świecką edukację i tak dalej. Więc wiecie, wiele kościołów zaczyna akceptować ten pomysł, że zanim misjonarz będzie mógł iść na pole misyjne, on będzie musiał mieć zrobione psychotesty przez psychiatrę, żeby zobaczyć, czy jego IQ jest wystarczająco duże, żeby był misjonarzem. Więc to jest sprzeczne z Pismem. Biblia mówi, że Piotr był prostackim i nieuczonym człowiekiem. On nawet nie umiał napisać swojego własnego imienia. Lecz Bogu upodobało się dać mu klucze królestwa, ponieważ on zobaczył Mesjasza i rozpoznał jego znak. Upadł mu do stóp i rozpoznał go jako Mesjasza. On wierzył słowu i ty jesteś Piotr, powiadam ci, ty jesteś Piotr i na tej skale ja zbuduję mój kościół. Nie na Piotrze, nie na Jezusie, lecz na duchowym objawieniu tego, kim on był. To samo on zrobił Abelowi. Abel przez wiarę ofiarował Bogu doskonalszą ofiarę niż Kain. Obaj chłopcy złożyli ofiary, obaj chłopcy modlili się, obaj chłopcy wybudowali ołtarz, obaj chłopcy oddawali cześć temu samemu Bogu. Widzicie? Jeden został przyjęty, drugi został odrzucony. Ponieważ przez objawienie Abel zobaczył, że to nie były owoce albo jabłka, przez które zostaliśmy wyrzuceni z ogrodu Eden. To była krew i on ofiarował krew i Bóg to przyjął. I spójrzcie na Moab, tę wielką organizację, ten sam Bóg. Oto wychodzi tam Balaam, biskup, buduje 7 ołtarzy, tak samo jak Izrael miał tam, na dole. Kładzie 7 czystych ofiar, byków i 7 baranów, które mówiły o przyjściu Chrystusa. Fundamentalnie oni obaj byli w porządku. Lecz patrzcie tu, na tę małą zgraję odstępców, którzy pływają dookoła, nawet nie przejdą przez ziemię. Jego pastor obawia się, że oni będą tam mieli jakieś przebudzenie, więc oni nie pozwolili im przejść. Na ich drodze do ziemi obiecanej również on nie pozwolił, żeby jego brat Izrael przeszedł. Prawda? On, to czego Balaamowi nie udało się zobaczyć, to była ta uderzona skała i ten miedziany wąż, okrzyk króla w obozie. Im nie udało się zobaczyć tego dowodu, że Bóg jest pomiędzy nimi. Obie grupy miały proroków, Balaam tam u góry i Mojżesz tu na dole. Lecz Mojżesz był potwierdzony przez słowo. To jest ta różnica. Obaj byli wielkimi kaznodziejami, lecz ten człowiek był zidentyfikowany ze słowem. On nie był silny jako naród, tak jak tamten był, lecz on był zidentyfikowany ze słowem i miał na to dowód. Amen. To jest ekipa prawdziwych wierzących. Chrystus z nami, Chrystus w nas. Jeszcze chwila i świat nie będzie mnie więcej widzieć, lecz wy będziecie mnie widzieć, bo ja będę z wami, a nawet was, do skończenia świata. Zauważcie, teraz pamiętajcie, szybko, im nie udało się tego zobaczyć. Nie, oni tego nie rozumieli, jak tak mogło być. I słowo było obiecane na ich wiek. On był tą obietnicą wypełnioną, a mimo to im nie udało się tego zobaczyć. Pewnego znaku prawdziwego proroka. Zwróćcie uwagę na to, co on zrobił. I oni, teraz zauważcie, oni szybko poszli. On powiedział: ty jesteś obcym i nie znasz Jezusa z Nazaretu, proroka w działaniu, mocnego w oczach Boga i ludzi. My wierzymy i wiemy, że on był prorokiem. Patrzcie na niego, jak tylko oni go zidentyfikowali. I dalej pytał, co to są za rzeczy, które się działy? Co miało miejsce? On powiedział: Jezus z Nazaretu, prorok mocny w oczach Boga i ludzi. I my wierzyliśmy, że on miał być tym, który miał przynieść Izraelowi wyzwolenie. I jak tylko oni uznali go za proroka, patrzcie, natychmiast on przeszedł do słowa. Prawdziwy znak prawdziwego proroka. Prawdziwy prorok przychodzi do słowa zawsze, ponieważ słowo pańskie przychodzi do proroka. Widzicie? I on idzie do... I patrzcie, co on zrobił. Oni mu powiedzieli, że oni wierzyli, iż on był prorokiem. Więc to przystoi, wypada prorokowi, żeby identyfikował się ze Słowem. Amen. Ponieważ Słowo zawsze przychodzi do proroka. Stary dr Davis tu siedzi, patrzy. Chociaż ja nie wiem, czy on tu jest, czy nie. Ja myślę, że on gdzieś tu jest, na Florydzie. Tak mi powiedzieli. Doktorze Davis, jeżeli ty tu jesteś, on był tym, który mnie ordynował w misyjnym kościele baptystycznym. My zwykle spieraliśmy się o pismo i on powiedział, że Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa najpierw lub Jezus najpierw ochrzcił Jana, ponieważ Jan nie był ochrzczony. I on głosił chrzest i nikt inny nie był godzin go ochrzcić. Więc Jezus ochrzcił Jana, powiedział, więc on mu pozwolił. Więc ja nie umiałem tego wyprostować w moim umyśle, jak on to zrobił. Nie mogłem połączyć pisma. Pewnego dnia, gdy byłem sam, anioł pański był obecny. On mi to objawił. Widzicie, teraz patrzcie. Jezus był Słowem. Jan był prorokiem. Tam są ci dwaj najwięksi na ziemi. Bóg i jego prorok. I Słowo było Bogiem. I to zawsze wypada, żeby Słowo przychodziło do proroka. I Jan był prorokiem. I tutaj przychodzi Słowo. Właśnie podchodzi w tej wodzie do proroka. Słowo przyszło do proroka w wodzie. Amen. Czuję się religijnie. Słowo absolutnie przychodzi do proroka. I tutaj on był Słowem w żyjącej formie. I tutaj był prorok stojący w wodzie. I Słowo przyszło do proroka. Ja mogę widzieć, jak ich oczy się spotykają. Jan spojrzał do góry. Zobaczył niebiosa otwarte. Gołębicę zstępującą, niczym ogniste skrzydła, weszła na niego. Głos z tego przemówił, powiedział, to jest mój syn umiłowany, którym upodobało mi się mieszkać. Kiedy Jan spojrzał, zobaczył nad nim światło, cokolwiek to było. Najpierw, kiedy on podszedł do brzegu, on rzekł, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. On był tak doskonale zaangażowany. Prawdziwa wiara, on powiedział, stoi pomiędzy wami ktoś, kogo butów nie jestem godzien nosić. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. On wiedział, że on musiał przyjść w tych dniach, ponieważ go poprzedzał. On powiedział, jest pomiędzy wami teraz ktoś, kogo wy nie znacie, lecz ja go poznam pewnego dnia, kiedy zobaczę znak, który go zidentyfikuje. Potem pewnego dnia przyszedł Jezus. On rzekł, to jest baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jezus podszedł, Słowo, prosto do proroka, w wodzie. Jan spojrzał na niego w pokorze. On rzekł, ja potrzebuję być ochrzczonym przez ciebie. Dlaczego ty przychodzisz do mnie? Patrzcie teraz na to. Słowo i prorok razem. Widzicie, prorok będzie musiał znać Słowo, ponieważ Słowo zostało zamanifestowane przed prorokiem. Więc tutaj jego proroctwo zostało wypełnione. On miał przedstawić Mesjasza. I tutaj są prorok i Słowo razem. I on rzekł, ja potrzebuję zostać ochrzczonym przez ciebie. I dlaczego ty przychodzisz do mnie? Jezus spojrzał mu prosto w twarz i powiedział, pozwól, żeby tak było, ponieważ tak nam przystoi. To jest stosowne, wypada nam, żeby wypełnić wszelką sprawiedliwość. I kiedy on go ochrzcił, patrzcie, co to było? Jezus powiedział, jako prorok wiesz, że ja jestem ofiarą, a ofiara musi zostać obmyta, zanim zostanie złożona. Amen, amen. Więc Słowo przychodzi do proroka, zawsze, prawidłowo. I on mu pozwolił, powiedział, to jest dokładnie prawda. Wypada nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Ja jestem ofiarą. Ja muszę zostać obmyty. To jest w porządku. Ty potrzebujesz zostać ochrzczony. Amen. Lecz pozwól, żeby tak było, ponieważ tak wypada tobie i mi, żebyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. Alleluja. Mężczyźni i kobiety, właśnie ta rzecz wypada nam, zielonoświątkowcom, którzy mają Boże przesłanie, żebyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość i wierzyli w Niego. Wypada nam, żebyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość. Zauważcie, prorok, potem on przeszedł prosto do Słowa, gdy oni powiedzieli, Jezus z Nazaretu był prorokiem, mocnym w czynie, w oczach Boga i ludzi. Potem, jeżeli on był prorokiem zidentyfikowanym, potem on wrócił dokładnie z powrotem i wziął dokładnie te słowa, kim oni uważali, że on był. Nie omińcie tego. Wziął to, co oni powiedzieli, kim on był, wziął pisane słowo i potwierdził, że on sam tym jest. A oni dalej tego nie pojmowali. Oni nie rozumieli, mimo że oni go nazywali prorokiem. I on tu był, prorok. I on przeszedł prosto do słowa i wziął słowo i zidentyfikował swoją własną usługę. I oni powiedzieli, to jest dobre kazanie, w porządku. Nasze serca w nas płynęły. To było to. Ciekawe, czy my byśmy mogli zrobić tę samą rzecz. Jest napisane, że zrobimy, tak jest, więc zrobimy. Zauważcie, co za znak prawdziwego proroka. Zawsze równo, prosto do słowa, chociaż oni tego nie potrafili zrozumieć. Jego nauczanie było zbyt wielkie. I ludzie, gdzie się podział ten czas? Mniej więcej 8 minut, czas, żeby się rozejść. Zauważcie, ja tego nie umiem zrozumieć, gdzie tych 45 minut tak szybko ucieka. Zauważcie, patrzcie tutaj, mimo że oni nie umieli zrozumieć, mimo że być może ty nie będziesz umiał, lecz proszę, zrób to, co oni zrobili. Oni go zaprosili, żeby wszedł. Oni powiedzieli, wejdź, dzień już się posunął, wejdź, to jest to. Wtedy i tylko wtedy on może dać się poznać. Gdy ty zaprosisz go, żeby wszedł, ty powiesz, ja tego nie rozumiem. Ja słyszałem, jak to było tłumaczone na podstawie słowa, jak te rzeczy mają się wydarzyć w tym dniu, lecz ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Lecz mimo to zaproś go. Powiedz, wejdź, Panie Jezu, dlaczego nie zrobisz tego właśnie teraz, widzisz? Wejdź. Jak zauważcie teraz, po tym, jak oni to powiedzieli, on zachowywał się tak, jakby miał iść dalej i opuścić ich. On może się tak samo zachowywać wobec ciebie, ale on tak nie zrobi, jeżeli ty go zaprosisz. On powiedział, szedł tak, jakby miał iść dalej. I oni powiedzieli, dzisiejszego wieczora, dzień już się posunął, więc chodź i zostań z nami. Więc on się odwrócił, powiedział, w porządku, wejdę. Więc on wszedł do środka, więc to jest ta główna rzecz. Chociaż nie byłeś w stanie zrozumieć słowa, ty, to jest zbyt głębokie lub coś innego. Ty tego nie rozumiesz. Ty jesteś pełen różnych wyznań wiary. I ten powiedział tamto, i to, i tamto, i twój biedny umysł, więc ty nie wiesz, co masz myśleć. Powiem ci, co masz zrobić. Po prostu zrób to, co oni zrobili. Powiedz, wejdź, Panie, i zostań ze mną właśnie dzisiejszego wieczora. Wejdziesz? Po prostu wejdź i zostań ze mną teraz. I kiedy on wchodzi do środka, oni zamykają drzwi. Zauważcie teraz, jak on to zrobił. Zauważcie, jak on dał im się poznać po tym, jak głoszone słowo tego nie zrobiło. Głoszone słowo i zidentyfikowane słowo. I oni uważali, że on jest prorokiem. I oni uważali, że są jego uczniami. I on do nich mówił przez cały dzień. I do nich to dalej nie docierało poprzez głoszone słowo. Nie, panowie, oni tego nie pojmowali. Lecz w środku, gdy oni weszli do środka, on otworzył ich oczy odnośnie tego, kim on jest. On otworzył ich oczy. Jak on to zrobił? Przez to, że zrobił coś tak samo, jak zrobił to przed swoim ukrzyżowaniem. On otworzył ich oczy i zobaczyli, jak on robi coś, co oni już widzieli, że robił. I tylko on to robi. On się odróżnia od wszystkich innych ludzi. Kiedy go tylko raz zobaczysz, nikt nie jest w stanie robić tego, co on robi. Widzicie? I oni nie robią tego tak samo jak on. I on zawsze to robił w ten sposób. I on się nigdy nie zmienia. I Hebrajczyków 13:8 to prawda. On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Gdy był już w środku, kiedy on wszedł do nich do środka, on się wtedy zidentyfikował przez to, że zrobił to samo, co on, tak jak on to zawsze robił. To jest to samo, co on zrobił dla tej niewiasty przy studni. Zauważcie, ona tam przyszła, bardzo arogancka, mała kobieta, złej sławy, prawdopodobnie biedne dziecko, które zostało wyrzucone na ulicę, żeby żyło jakkolwiek. Ale właśnie tam, w swoim sercu, ona miała predestynowane nasienie, które tam leżało. I ci kapłani i wszystko tam, oni mieli edukację, pewną koncepcję. Od samego początku on tak powiedział. Ale ta mała kobieta, jej całe życie było zmarnowane. Tutaj na dole był malutki promyk światła, a tam na dole było nasienie, które czekało. Widzicie? I tak pewnie, jak światło może paść na nasienie, które zostało zapłodnione, ono ożyje. Więc ona tutaj przychodzi. Być może ona się spóźniła ze swoją pracą. Ona nie mogła przyjść, zresztą kobiet, tak czy owak. Ona, być może piękna, miła dama, niosła butlę na wodę na swoim ramieniu i podeszła tam i zaczęła to spuszczać do studni i usłyszała, jak ten człowiek powiedział: przynieś mi picie. On zaczął z nią rozmawiać. I on rzekł: idź, weź swojego męża i przyjdź tutaj. Więc widzicie, na dnie ona wiedziała, że to był znak Mesjasza. Ona do niego powiedziała: ja nie mam męża. Powiedział: tak jest, miałaś 5. Ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Ona powiedziała: panie, ja widzę, że ty jesteś prorokiem. Nie mieliśmy proroka od setek lat. Ja widzę, że ty jesteś prorokiem. Więc my wiemy, że my czekamy na Chrystusa, namaszczonego Mesjasza. I kiedy On przyjdzie, to On będzie dokładnie tym. Teraz patrzcie, On rzekł: ja, który z tobą mówię, jestem Nim. Ona pobiegła prosto do miasta. Zgodnie z ich prawami, ona nie miała prawa tego zrobić. Kobieta tego typu, mężczyzna by jej nie posłuchał. Ale próbować ją zatrzymać? To tak jak dom w ogniu, w wieczny dzień. Ona tam poszła, ona powiedziała: chcecie zobaczyć człowieka, który mi powiedział, co ja zrobiłam? Czy to nie jest Mesjasz? Więc pamiętajcie, Jezus tego nie powtórzył. On tego tam nie zrobił ani jeden raz. Ale oni powiedzieli, że całe miasto w Niego uwierzyło z powodu świadectwa tej kobiety. Pomyślcie o tym. Och, ludzie, gdy ona poznała tę obietnicę, czym będzie Mesjasz, kiedy ona zobaczyła tę obietnicę wypełnioną, to otworzyło jej oczy. Widzicie? One były zamknięte grzechem. Lecz kiedy ta obietnica, ona powiedziała: to jest Mesjasz to zrobi, kiedy On przyjdzie. On rzekł: ja Nim jestem. Jej oczy się otworzyły. Ona ma życie wieczne, ponieważ jej oczy były otwarte. Oczy Piotra były otwarte, Natanaela. Mówiliśmy o tym ostatniego wieczora. Co to zrobiło dla naszych oczu w tych dniach? Wypełniona obietnica. Czy to otworzyło ich oczy? Widzimy to w Ewangelii świętego Jana 14:12, Hebrajczyków 13:8, Ewangelia świętego Jana 14:9. Widzimy w Łukasza 17:27-28 i wszystkie te miejsca Pisma, które były obiecane, Malachiasza 3, one wszystkie są wypełnione właśnie tutaj, przed nami. Co to zrobiło dla naszych oczu? Jeżeli to ich nie otwiera, to je zaślepi na wieczność. To niektórym otwiera oczy, innych zaślepia, widzicie? To otwiera tych, którzy to w tych ostatnich dniach, co On obiecał zrobić. To, co On powiedział, On to zrobi. Odnowi z powrotem wiarę. Och, zielonoświątkowcy, wyznawcy Bożego Ducha Świętego, niechby Bóg nieba otworzył wasze oczy z tradycji do żyjącego Boga, obietnicy Biblii, w którą my uważamy, że wierzymy, to, co On powiedział, że zrobi. Królewskie nasienie Abrahama, wywołane w tym ostatnim dniu, i Jahwe miał zstąpić pomiędzy ciała swojego ludu i zrobić dokładnie to, co zrobił w dniach Sodomy. Czy słyszeliście dziś wieczorem wiadomości o tym, jak właśnie w tym stanie ja zapomniałem, ilu setkom nauczycieli szkół udowodniono, że są homoseksualistami? Dzisiejsze wieczorne wiadomości. Och, to jest zepsute do samego szpiku. Wszystko. Rząd. Oni uważają, że urzędnicy rządowi, prawie 40% z nich udowodniono, że są homoseksualistami. Moje biuro jest zasypane listami. Matki płaczą, że ich chłopiec żyje z chłopcami. I widzicie, to jest po prostu dzień, w którym żyjemy. Wszystko. Narody się kruszą. Izrael się budzi. On jest w swojej rodzinnej ziemi. Drzewo figowe wypuszcza swoje pączki. O, Kościół śpi w Laodycei i Jezus próbuje uzyskać odrobinę współpracy i nawet tego nie może zrobić, widzicie? I pomimo tych wszystkich rzeczy, które mówi Pismo, Kościół zapada sobie w drzemkę na łożu światowości. Och, Kościele, jeśli nie możesz zrozumieć słowa, po prostu otwórz swoje serce i zobacz, czy On nie identyfikuje się tak, jak to robił wtedy, ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. Pochylmy na moment nasze głowy. Niebiański Ojcze, czasami może mi nie chodzi o to, żeby być popędliwym w stosunku do ludzi. Nie chodzi mi o to, żeby być szorstkim. Lecz Panie, to jest wyrażenie stolarza. Jak ta deska ma się trzymać, jeżeli Ty nie zagniesz gwoździa? Więc ja się modlę, Boże, żeby oni zrozumieli, iż to jest tylko z powodu chrześcijańskiej miłości, że my próbujemy to przybić. Być może niektórzy z ludzi, którzy tu przyszli, to jest ostatni raz, kiedy ktoś im pozwoli. To może być ostatni raz, gdy my się zgromadzamy razem. To miasto może nie mieć jeszcze jednego przebudzenia, takiego jak to. Choć raz na jakiś czas oni pójdą, mając przebudzenie, ich zdaniem, a Kościół już przeszedł przez te drzwi, został zapieczętowany. Noe był w arce, gdy drzwi się za nim zamknęły. 7 dni, zanim w ogóle spadł deszcz, że nikt nie mógł wejść do arki. Świat poszedł dalej, tak jak zawsze. I pewnego dnia może być ta sama rzecz. Oni mogą się obudzić, przypomnieć sobie, co powiedział Jezus, kiedy uczniowie powiedzieli, dlaczego uczeni w Piśmie powiedzieli, Eliasz musi najpierw przyjść. Jezus powiedział, on już przyszedł, a wy o tym nie wiedzieliście. Tak by mogło być, to przyjście i zabranie. Pewnego dnia oni wejdą w ucisk. Oni powiedzą, ja myślałem, że oblubienica miała pójść. Kościół przychodzi przez ucisk? Pewnie, Kościół idzie na ucisk, ale nie oblubienica. Dlaczego to ma być pierwsze? I potem może być takie słowo, ona już odeszła, wy o tym nie wiedzieliście. Oni będą szli do przodu, będą mieli Kościół jak zwykle. Boże, niechby ludzie tego wieczoru, mimo że oni nie rozumieją Pisma, to może być dla nich zagadką, ale niech każdy jeden tylko powie, w takim razie, Panie Jezu, Ty, który jesteś obecny, wejdź i zamieszkaj ze mną. Ja mam potrzebę. Ja czytam w Biblii, że kobieta dotknęła Twojej szaty, a Ty się odwróciłeś i powiedziałeś jej, co było jej problemem, i powiedziałeś, że jej wiara ją uratowała. I ja czytam w Biblii taką rzecz, że Ty teraz jesteś najwyższym kapłanem, który może być dotknięty przez poczucie naszej słabości. I Ty jesteś ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Więc wejdź do mojego serca, Panie, i objaw mi to. Choć ja chodziłem i ja Ciebie kochałem, lecz ja naprawdę nigdy nie widziałem, żeby to się stało. Więc ja się modlę, Boże, żebyś to zrobił dla mnie dziś wieczorem. Spraw to dla tych ludzi, Ojcze. I niechby nasze oczy były otwarte w całym Kościele. I my będziemy widzieć tego ukochanego, słodkiego, zmartwychwstałego Pana Jezusa. Tego samego wczoraj, dzisiaj i na wieki. Spraw to. Niechby nasze oczy były otwarte dla Królestwa Bożego w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Więc, żeby was wypuścić na czas, ja bym nie miał czasu na to, by zwołać tu kolejkę modlitwy, choć oni może mają karty modlitwy. Ty nie musisz być tutaj, u góry. Bóg jest tak samo wielki tam, jak gdziekolwiek. Czy wy myślicie, że On jest wszechobecny? Pewnie, że jest. On jest wszechobecny, ponieważ On jest wszechwiedzący, więc On wraca jeszcze raz. Ponieważ On przez to, że jest wszechwiedzący, On wszystko wie, więc dlatego On jest wszędzie, przez to, że jest wszechwiedzący. Tak samo jak to słowo predestynowane, to jest złe słowo. Ja go użyłem kilka minut temu i ja się na tym złapałem, ponieważ poczułem, jak duch się cofnął. Wielu ludzi nie wierzy w predestynację. Predestynacja to jest złe słowo. Tak naprawdę to jest uprzednia wiedza. Bóg wie wcześniej, kto to zrobi, a kto nie. Więc dlatego On może predestynować dzięki swojej uprzedniej wiedzy. Właśnie dlatego On wie, kto to zrobi, a kto nie. Widzicie? On nie chce, żeby ktokolwiek zginął, ale On wie, kto zginie. Gdyby nie wiedział, to nie byłby Bogiem. On musi być wszechmocny, tak samo jak wszechobecny. Widzicie? Wszechwiedzący, wszechobecny, wszechmocny, nieskończony. On jest nieskończony. Jeżeli nie jest, to nie jest Bogiem. On wie wszystko, dlatego On może powiedzieć, jaki będzie koniec już na początku, ponieważ On jest Słowem. Więc ja jestem całkowicie obcy. Nie widzę żadnej osoby tutaj, którą bym znał, oprócz tego chłopca właśnie tutaj. Ja może znam tego chłopca. Czy ty nie miałeś zwykle długiej brody, czy czegoś innego, co nosiłeś dawno temu? Ja wam tak o tym mówię, kiedy ja myślę, że to jest właśnie on, do ludzi, którzy tu z przodu siedzą. Poza tym nie widzę żadnej osoby, którą ja znam. Nie widzę tam ani jednego. Ja po prostu spojrzałem. Ten chłopak siedział tam, płacząc, kilka minut temu, wypłakując swoje oczy. Ja pomyślałem, on wygląda tak samo, jak młody chłopak, z którym ja kiedyś miałem prywatną rozmowę. I ja nawet nie wiem, skąd on jest. Ja po prostu rozpoznałem jego twarz. Ja nie... Widzicie? Lecz to jest jedyna osoba, którą ja tutaj teraz znam. W porządku. Więc czy po prostu otworzycie w ten sposób wasze serca? Ilu z was potrzebuje Boga? Podnieś swoją rękę, powiedz, ja jestem potrzebujący, ja jestem w potrzebie. Ja po prostu nie wiem, kim ty jesteś. Po prostu podnieś swoją rękę i ja widziałem. Teraz niech Bóg nieba, który wzbudził swojego Syna, Jezusa Chrystusa, którego obecność ja próbuję potwierdzić przed tymi ludźmi poprzez Jego pisane słowo, poprzez boski dar dla ich chwały, niechby On zesłał na mnie swojego ducha. Podczas gdy przez ten dar ja się uwalniam, żeby być, żeby rozpoznać Jezusa Chrystusa w ludzkim ciele. Tak jak Bóg został rozpoznany w ludzkim ciele w dniach Sodomy, wypełni swoje dzieła. Niechby On to sprawił w imieniu Jezusa Chrystusa. Teraz z szacunkiem każdy, teraz po prostu zacznij się modlić w swoim sercu. Panie Jezu, ja zamierzam otworzyć moje serce i wejdź i pozwól mi zamknąć na zewnątrz całą moją niewiarę. Potem daj mi zrozumieć tę rzecz, którą Ty uczyniłeś przed swoim ukrzyżowaniem. Wtedy ja będę wiedział, że Ty powstałeś z martwych. Więc to nie może dotrzeć do każdego jednego z Was. To jest dokładnie prawda. Lecz bez wątpienia do niektórych z Was to dotrze. I gdyby to dotarło do jednego, tak jak tam, do tej kobiety, dla pozostałych z nas, ludzi z Sychar, dla nich nie musiał tego robić. Oni w to uwierzyli. I jeśli ktoś, po prostu jedna kobieta, jeden mężczyzna, jeden chłopiec, jedno dziecko, ktokolwiek to jest, gdyby to tak zostało rozpoznane, ci ludzie tam, którzy go nigdy nie widzieli i nas tego uczono, z pewnością my powinniśmy wierzyć. Czy to jest prawda, bracia? Czy to brzmi rozsądnie dla was wszystkich? Pewnie. To jest trudne, kiedy głosisz w ten sposób. Potem przychodzi, widzicie, to są dwa różne dary. Jednym jest głoszenie, tym drugim jest widzenie. Teraz po prostu wierzcie z całego serca. Nie wątpcie, nie wątpcie. Po prostu miejcie wiarę w Boga. Zacznijmy patrząc gdzieś w tę stronę, tutaj. Niech ktoś po prostu spojrzy. Będziesz tam musiał wokół stawiać opór wszelkiego rodzaju wierzeniom. Nie naciskaj tego, widzisz, bo przeskoczysz ponad tym. Tak jest, to jest jak część ciebie. Widzisz? Po prostu zrelaksuj się i powiedz. Więc pewnie to jest słowo, ja w to wierzę. Ten mały, stary facet tam nie zna mnie, lecz ja znam Jezusa. On mi powiedział prawdę o słowie i ja w to wierzę. Po prostu zrób to w ten sposób. Powiedz, ja jestem chory i potrzebujący i ja mam potrzebę. Ja cię nie mogę uzdrowić i to nie uzdrawia, ale to tylko identyfikuje. Nic dziwnego, że ludzie mogą być podejrzliwi. Ty tylko widzisz jedno dotknięcie tego tutaj. To mówi, co się stanie i kto to zrobi, gdzie to będzie i wszystko na temat tego. I nigdy, ani jeden raz, to nigdy, ani jeden raz nie zawiodło z dziesiątków tysięcy razy na całym świecie. Ilu z was to śledziło i wiecie, że to jest prawda? Podnieś swoją rękę, widzicie? Więc ludzie, widzicie? Nigdy. To nie może być nic innego niż Bóg. I to jest takie trafne, widzicie? Ponieważ to jest Jego obietnica, to nigdy nie może zawieść. Więc On nie, to was nie uzdrawia, ponieważ On to już uczynił. On po prostu poświadcza, że On tu jest, aby dotrzymać tej obietnicy. Więc jeśli On dotrzymał tej obietnicy, On dotrzymuje obietnicy uzdrowienia. Czy to jest prawda, bracia? On dotrzymuje swojej obietnicy odnośnie uzdrowienia. Jeśli On dotrzymuje tej obietnicy, to jest bardziej pewny znak. Co, gdyby ktoś tu był na wózku i ja bym go podniósł, to by mógł być dobry przypadek psychologii lub czegoś takiego, co by sprawiło, że ta osoba by chodziła, lecz to nie może rozpoznać myśli serca, widzicie? To jest jedna pewna rzecz. Żeby wiedzieć, co ty zrobiłeś, kim ty jesteś i wszystko o tobie, do tego potrzebny jest sam Bóg, żeby to było doskonałe za każdym razem. Tutaj ja bym sobie życzył, żebym to mógł wytłumaczyć. Nie ma potrzeby, żebym ja usiłował to tłumaczyć. Ty tego nie możesz zrobić. Lecz teraz, jeżeli mogę powiedzieć to słowo, coś we mnie przeszło do innej dymensji. Widzicie? Patrzę prosto na słup ognia, który prowadził Izrael przez pustynię. Ilu z was kiedykolwiek widziało zdjęcie tego? Pozwól, że zobaczymy twoją rękę. Pewnie. Ja patrzę prosto na to, właśnie tutaj. Patrzę dokładnie prosto na to. Bursztynowe. To wygląda jak coś żółto-zielonego. Obraca się dookoła. Widzę kobietę, która się porusza. Ona siedzi właśnie tutaj, tak. Patrzy prosto na mnie. I ona siedzi właśnie tutaj. Patrzy prosto na mnie. I ona cierpi. Ona się modli o chorobę, którą ona ma. To jest choroba krwi. To jest cukrzyca, tak jest. To dotyczy was obu. Wy, dwaj młodzi chłopcy, którzy tam siedzicie, patrzycie na mnie, macie cukrzycę, widzicie? Więc co to jest? Myślałeś o tym, prawda? Próbowałeś otworzyć swoje serce. Ja właśnie cię widziałem, jak wchodziłeś. To się stało dokładnie tak, jak on to zrobił przed swoim ukrzyżowaniem. Więc ty mnie nie znasz, prawda? Ani jeden z was mnie nie zna. Jeżeli to jest prawda, podnieście wasze ręce. Jeżeli wy mnie nie znacie, w porządku. w porządku, wy mnie nie znacie, więc to musiał być On, ponieważ ja was nie znam, to musiał być On. Jeżeli wy po prostu uwierzycie z całego serca, Bóg sprawi, że to się zamanifestuje, ale wy w to musicie wierzyć. Tutaj jest człowiek, który szeptał, powiedział coś do kogoś. On siedzi właśnie tutaj, patrzy na mnie, jest dobrze zbudowany, nosi białą koszulę. My jesteśmy wobec Ciebie nawzajem obcy, proszę Pana. Czy to jest prawda? On siedzi dokładnie koło Ciebie. Czy ja Pana znam? Nie, to jest za Panem. Nie, za Panem. Ten człowiek w białej koszuli. Niech Pan po prostu siedzi na miejscu. Niech Pan wierzy. Człowiek w białej koszuli. Jeżeli Bóg, to jest Pan. Tak, rozejrzał się dookoła. Jeżeli Bóg mi powie, jaki jest Pański problem, czy Pan uwierzy, że On to uzdrowi? Pan ma chorobę serca. Jeżeli to jest prawda, to niech Pan podniesie rękę. W porządku. Czy Pan przyjmuje swoje uzdrowienie? Więc tutaj jest pewien mąż. Podniósł rękę, gdzieś tutaj. To jest w tym małym Pan. Czy Pan wierzy, że ja jestem Bożym sługą? Jego prorokiem? Wierzy Pan? Pan również cierpi na chorobę serca. Pan również ma artretyzm. To jest Pańska żona obok Pana. I ona cierpi na artretyzm. I ona również ma zawroty głowy. Jeżeli to jest prawda, to niech Pani podniesie rękę. Tak jest. Czy wierzycie, że ja mogę Wam powiedzieć, kim jesteście? Pan i Pani Jones, możecie uwierzyć. Uwierzcie teraz i bądźcie uzdrowieni. Wierzcie z całego serca. Ja jestem dla Was obcy. Miejcie wiarę w Boga. Nie wątpcie, po prostu wierzcie. Tutaj siedzi mężczyzna, ma trochę siwą głowę. Siedzi właśnie tutaj, na końcu. Włosy czeszy na bok. Tam jest to światło. Stoi koło Pana. Czy Pan wierzy, że ja jestem Bożym prorokiem? Jego sługą? Czy Pan wierzy, że ten katar sienny Pana opuści i wszystko będzie z Panem w porządku? Wierzy Pan? Niech Pan podniesie rękę. Więc ja jestem całkowicie obcy. To jest to, o co Pan się modli. Następny mężczyzna, on również podniósł swoją rękę, ponieważ on uwierzył. Więc co? On nie ma kataru siennego, ale on ma artretyzm. Tak jest, tak jest. Niech Pan pomacha ręką. Tak jest. Więc czy Pan wierzy? Bóg da mu tę łaskę, żeby miał wiarę. Ta mała dama, która siedzi właśnie tutaj na końcu, czy Pani wierzy? Czy Pani wierzy z całego serca? Aha. Czy Pani wierzy, że ta choroba żołądka Panią opuści? Wierzy Pani? Pani ma ciężar na sercu, prawda? Chodzi o Pani córkę, jej tu nie ma. Czy Pani wierzy, że ja Pani powiem, gdzie ona mieszka? Ona mieszka w Kalifornii. Jest nad nią czarny cień. Ona umrze, jeżeli coś nie zostanie z tym zrobione, ponieważ ona jest zacieniona rakiem. Jeżeli to jest prawda, niech Pani podniesie swoją rękę. Czy Pani wierzy, że z Bożą pomocą ja Pani mogę powiedzieć, kim Pani jest? Jezus powiedział Szymonowi, kim on był. Czy to jest prawda? Pani Ackerman, tak jest. Niech Pani podniesie rękę. Aha, prawda. Jakaś miła Pani, misjonarka, siedzi tam koło Ciebie. Ona się również martwi z powodu kilku rzeczy. Tak jest. Pani się modli za przyjaciółkę. Pani zaniedbuje samą siebie. Czy to jest prawda? I Pani jest misjonarką. Niech Pani wierzy z całego serca. Ja Pani nie znam. Nigdy Pani nie widziałem. Lecz to jest prawda. Ta Pani, która za Panią siedzi, siwe włosy, choruje na żołądek. Czy Pani wierzy, że Bóg Panią z tego uzdrowi? Pani też to ma. Czy wierzycie z całego serca? Widzicie, co to jest? To zostało zidentyfikowane. Więc Słowo tak mówi. Więc On tutaj wchodzi do Waszych serc i objawia samego siebie, tak jak to robił. Czy to nie jest dokładnie to, co On zrobił przed swoim ukrzyżowaniem? Podnieś rękę. Więc On powstał z martwych. Wierzysz w to? I teraz, jeśli jesteście w Jego Bożej obecności, czy Wasze oczy są teraz otwarte, żeby rozpoznać, że właśnie ten Bóg, przed którym Wy będziecie stali w dniu sądu, jest właśnie teraz tu, pomiędzy Wami. I On wie o wszystkim, o czym Wy sobie pomyślicie. Czy pochylisz teraz swoją głowę? Czy myślisz o Nim? Czy chciałbyś, żeby On był Twoim Zbawicielem? Jeżeli tak, to czy nie powstałbyś dla kilku słów modlitwy? Wy, którzy chcecie, żeby On był Waszym Zbawicielem, powstańmy tylko na kilka słów modlitwy. Niech Pana Bóg błogosławi. Niech Panią Bóg błogosławi. Niech Panią Bóg błogosławi. Niech Cię Bóg błogosławi. Tylko patrzcie, więc powstańmy tylko na moment. Tak, żebym ja się mógł o Was pomodlić. Powstańcie. Ja pragnę przyjąć Go jako mojego Zbawiciela. Teraz, w Bożej obecności Jego istoty, ja pragnę przyjąć Go jako mojego Zbawiciela. Czy będzie kilku jeszcze? Wierzę, że są, więc mógłbyś po prostu powstać na swoje nogi. Niech Cię Bóg błogosławi. Niech Cię Bóg błogosławi. Zrób to teraz, widzisz. Nie czekaj do jutra. Jutro może być za późno. Dzisiaj On jest Twoim Zbawicielem. Jutro On może być Twoim sędzią, widzisz? Więc teraz On mówi do Twojego serca na tyle, na ile Ty swoje serce otworzyłeś. Niech Bóg błogosławi Ciebie. Tak jest. Po prostu stój dalej. Jeżeli wierzysz z całego serca, czy przyjmiesz Go podczas gdy stoisz w Jego obecności? Zrobisz to? Zrobiłbyś to? Czy przyjąłbyś Go po prostu jako swojego Zbawiciela? Zastanawiam się, czy Wy to zrobicie, kładąc na sercu rękę w ten sposób. Każdy jeden z Was, módlmy się. Teraz módl się na swój własny sposób. Boże, bądź miłościw dla mnie, grzesznika. I potem, kiedy Ty to zrobisz, ja chciałbym, żebyś tu przyszedł na kilka minut i złożył świadectwo, że przyjąłeś Go jako swojego Zbawiciela. Ponieważ jeżeli Wy zaświadczycie o mnie przed ludźmi, ja o takim zaświadczę przed moim Ojcem i świętymi aniołami. Jeżeli ktoś się mnie wstydzi przed ludźmi, ja będę się go wstydził przed moim Ojcem i świętymi aniołami. Teraz zauważ, pamiętaj, On zna Twoje serce. On to udowodnił. On jest Słowem. Teraz ja chcę, żebyś Ty to zrobił w ciągu kilku minut. Chcę, żebyś Ty go teraz przyjął, gdy się modlimy. Panie Jezu, kiedy to światło się poruszało ponad tymi ludźmi i wokół, wizje pokazywały się odnośnie ludzi. Nagle to się zatrzymało, po czym wróciło i Ty powiedziałeś, żebym ja to zrobił. Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. I Panie Jezu, w tym towarzystwie ludzi, wielu z nich właśnie teraz w Ciebie wierzy. Oni przyjmują Ciebie jako swojego Zbawiciela. Oni wierzą. Oni wiedzą, że to jest prawda. Oni tu właśnie byli, gdy to się stało. I wiedzą, że Ty wstałeś z martwych. I Ty jesteś dalej żywy. I wiedzą, że my idziemy na sąd, żeby Cię spotkać przed sędziowskim tronem Chrystusa. I my pragniemy przebaczenia, Panie. Ty powiedziałeś w Twoim własnym słowie, ja to zacytuję, Ojcze, po prostu po to, żebyśmy wiedzieli. Ty powiedziałeś, ten, kto słucha moich słów, to jest dokładnie to, o czym mówiliśmy dzisiejszego wieczoru i wierzy w Tego, który mnie posłał, oni to robią. Ma czas raźniejszy, wieczne życie i nie pójdzie na sąd, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Więc to jest Twoje słowo, Panie, dokładnie tak samo jak Jana 3,16, i cała reszta słowa. Ty powiedziałeś, ten kto uwierzy, ten kto mnie wyzna. I znowu On powiedział, przed ludźmi, tego ja wyznam przed moim Ojcem i przed świętymi aniołami. Lecz tego, kto się mnie wstydzi przed ludźmi, tego ja będę się wstydził przed moim Ojcem i przed świętymi aniołami. Teraz, gdziekolwiek w Bożej obecności, bo Ty przyszedłeś dzisiaj wieczorem i my tu wszyscy jesteśmy, chrześcijańscy wierzący, czujemy obecność Twojej wielkiej istoty, to wielkie, dostojne odczucie bóstwa albo Boga poruszającego się wokół, pomiędzy nami. Nic dziwnego, Panie, że to zaślepia oczy niewierzącego, który nie wierzy w Słowo. I jakże to otwiera oczy tych, którzy będą wierzyć. Teraz Ty otworzyłeś oczy tych ludzi przez to, że Ty im się objawiłeś. Teraz, Panie, otwórz serce tych ludzi i zrób sobie u nich mieszkanie, Ojcze. Oni są Twoi, ja ich Tobie daję. To są trofea Twojego Słowa. Twoje Słowo ich powołało i Twoje Słowo zostało przed nimi potwierdzone. I teraz oni się utożsamili przez to, że powstali, żeby złożyć świadectwo, że oni chcą, abyś Ty przebaczył ich grzechy. Ty powiedziałeś, tego, kto do mnie przyjdzie, ja w żadnym wypadku nie odrzucę. I niebiosa i ziemia przeminą, lecz Twoje Słowo nie zawiedzie. Oni są Twoi, Panie. Oni należą do Ciebie. W imieniu Jezusa Chrystusa ja żądam każdego jednego. I Twoje imię będzie przez to uwielbione. Niechby oni zostali włączeni do oblubienicy, poszli na zmartwychwstanie. Jeśli ja już nigdy nie będę do nich przemawiał na tej ziemi, albo nie podam im dłoni, nie będę miał przywileju ochrzcić ich chrześcijańskim chrztem. Niechby, Boże, owego dnia, gdy się to wszystko skończy i my zasiądziemy na uczcie weselnej, niechbym ja miał przywilej spojrzeć na drugą stronę stołu. Oni powiedzą, och, więc to było tam, w Tampie, na Florydzie, tego wieczoru, bracie Branham, ja tam stałem. Ja powiem, więc on tu jest, widzicie, on jest ten sam. Spraw to, Panie. Trzymaj ich w Twojej łasce. Proszę o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. i możecie usiąść. Już za kilka minut was zawołamy, żebyście tu przyszli i złożyli świadectwo o waszej próbie. Teraz wy, którzy powstaliście na wasze nogi, wy, którzy powstaliście podczas tej modlitwy, czy doświadczyliście czegoś jeszcze, że uczyniliście właściwą rzecz i wy wierzycie, że On jest Bożym Synem i wy teraz Go przyjmujecie jako waszego osobistego Zbawiciela? Podnieś swoją rękę, powiedz, ja teraz Go przyjmuję. Niech was Bóg błogosławi. Wygląda na 100%. Ja teraz przyjąłem Go jako mojego Zbawiciela. Więc twoim następnym krokiem jest, żebyś został napełniony Duchem Świętym. Wy macie do tego celu pomieszczenie, prawda, bracie? Pokój do tego celu. Tak, panowie. Oni wam o tym później powiedzą. Teraz, żeby zakończyć kolejkę modlitwy, moglibyśmy... Więc nie poruszajcie się wokół. Widzisz, za każdym razem, kiedy ty się poruszasz, to przeszkadza Bożemu Duchowi. Widzisz? Więc nie ruszaj się. Oto ja jestem tu znowu spóźniony. Połóżcie ręce jeden na drugim i po prostu połóżcie ręce jeden na drugim i módlcie się jeden o drugiego. Więc to jest to. To jest to. Każdy jeden z was jest wierzącym. Och tak, czy nie czujecie się dobrze? Powiedzcie amen. Czy nie czujecie tego teraz, że jesteście w Bożej obecności? To słodkie, pokorne uczucie. Niechby nasze dusze nigdy nie zostały odciągnięte przez świat i te rzeczy. To jest to miłe, słodkie uczucie naszego wielkiego Mesjasza, Jezusa Chrystusa, bezpośrednio pomiędzy nami teraz w formie Ducha Świętego. Świat nic o tym nie wie, lecz my Go znamy. My Go widzieliśmy. Widzieliśmy, jak On zamanifestował samego siebie. Pamiętacie w dniach Abrahama, że Bóg, który był w ludzkim ciele, On nie poszedł tam do Sodomy. Było dwóch kaznodziei, którzy tam poszli, ale nie On. On został z tymi wybranymi, wywołanymi Kościołem. To właśnie do nich było Jego przesłanie. Czy to nie jest cudowne, że On dzisiaj przychodzi do nas? Widzimy, że jesteśmy zidentyfikowani jako królewskie nasienie Abrahama. On, odwrócony plecami do namiotu, powiedział, o czym Sara myślała. Ta sama rzecz przychodzi właśnie tutaj dzisiejszego wieczoru. Czyni tę samą rzecz w ludzkim ciele. Jezus powiedział, że to się stanie w dniach, w których Syn Człowieczy został objawiony. Teraz On powiedział tę następną rzecz. Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. Jeżeli położą ręce na chorych, ci wyzdrowieją. Teraz, trzymając się za ręce, mając połączone serca, pochylmy nasze głowy i módlmy się za chorych. Nasz łaskawy, niebiański Ojcze, my przynosimy Ci tę oczekującą widownię w tej boskiej obecności, o Boże. Nic dziwnego, że Ci uczniowie, Kleofas i jego przyjaciele, im to zajęło cały dzień, żeby dojść do Emaus, lecz w ciągu kilku chwil oni byli z powrotem. Oni byli z resztą uczniów. Oni nie przyszli, żeby się spierać o swoje religijne punkty widzenia, lecz oni przyszli, ponieważ oni Go zobaczyli. Oni byli w... Oni Go spotkali. Oni słyszeli, jak On głosił i oni widzieli, jak On identyfikował samego siebie, że On był tym zmartwychwstałym Chrystusem. I Ty jesteś Słowem. Słowo było głoszone. Słowo zostało zamanifestowane. Słowo rozpoznaje myśli, które są w sercu. Ono tak mówi. I my jesteśmy pewni, tak samo jak oni, Panie. Jesteśmy dokładnie tak samo pewni, jak oni byli. Widzimy znak zmartwychwstania i znamy tę identyfikację Ciebie, objawiającego się, bo Twój Kościół i Słowo muszą być jedno, ponieważ mąż i żona są jedno. Oblubienica i Słowo stali się jednym. O Boże, gdy my widzimy to pomiędzy nami, jakże my się z tego cieszymy i widzimy te same atrybuty, to samo zdjęcie, które zostało zrobione w naukowy sposób. Anioł Pański, który wyprowadził Izrael z Egiptu i zabrał ich do ziemi obiecanej, stał się ciałem i mieszkał pomiędzy nami, wstąpił na wysokości. On powiedział, przyszedłem od Boga i idę do Boga. Kilka miesięcy później on tu był, na drodze do Damaszku, z Saulem i powalił go na ziemię. I Saul, widząc ten sam słup ognia, powiedział, Panie, kim Ty jesteś? On rzekł, ja jestem Jezus. Trudno Ci jest przeciwko Ościeniowi wierzgać. O Panie, widzimy 2000 lat później, że On tu jest, naukowo potwierdzony i potwierdzony w Kościele poprzez wiarę i robi tę samą rzecz, którą On zrobił, żeby dokładnie zidentyfikować Pismo na ten dzień. My już więcej nie mamy niewiary, Panie. My wierzymy. Pomóż naszej niewierze. Niechby nasze serca zostały uwolnione. Niechby choroba straciła swoją moc. Ci wierzący trzymają ręce jeden na drugim modlą się właśnie teraz modlitwą wiary. Ona uzdrowi chorych i Bóg ich podniesie. Szatanie, wypuść to zgromadzenie. W imieniu Jezusa Chrystusa pozwól im odejść, tak, żeby oni mogli być wolni od choroby i dolegliwości dla Bożej chwały. Teraz po prostu bądźcie dalej cicho. Po prostu zacznijcie się modlić. Módlcie się na swój własny sposób. Połóżcie teraz ręce jeden na drugim. Po prostu módlcie się dalej, mówiąc: Panie Boże, na swój sposób. Ja pomodliłem się o was. Teraz wy módlcie się jeden o drugiego. Połóż ręce na swojego sąsiada. Powiedz: Panie, uzdrów tę kobietę. Uzdrów tego mężczyznę. Ja w to wierzę. Ja żądam tego dla nich. Oni żądają tego dla mnie. Ja wierzę, że ty tu jesteś. Więc trzeba być otępiałym, żeby w to nie uwierzyć. Wierz w to z całego serca. Pan Bóg uzdrawia każdego jednego z was. Po prostu módlcie się teraz i wierzcie. Niechby Pan uzdrowił każdego jednego z was od stóp do głów. Amen.